21:30 minęła, zatem rozpoczynamy czas wzrastania, audycję dla młodzieży i z młodzieżą, młodzież w studiu Ruch Czystych Serc. Bardzo się cieszę, że właśnie dzisiaj w tym szczególnym dniu, w Dniu Matki, możemy gościć Ruch Czystych Serc, który no chyba dobrze, tak moim jakimś okiem przygotowuje do bycia matką, do bycia ojcem też. Panowie siedzą, uśmiechają się w studiu. Bardzo serdecznie was witam, kochani. No i na początek proszę, by parę słów o sobie powiedzieć. Niektórzy są częściej u nas, niektórzy kiedyś bywali, ale dzisiaj trochę w innej roli może są, ale dzisiaj też są z nami, dlatego powiedzcie parę słów o sobie, może nawet taką rozszerzoną tą wypowiedź.
Szczęść Boże, witamy wszystkich, może się od lewej przedstawimy.
Witam serdecznie, Marysia. Dzisiaj jestem w roli matki, mój pierwszy dzień matki, choć jeszcze syn pod sercem, syn Józio i obok mnie mój mąż.
Przemysław, szczęśliwy mąż Marii i szczęśliwy ojciec Józio.
Szczęść Boże, tutaj Ewa. Jestem mamą w sumie czwórki dzieci, bo jedno dzieciątko mamy w niebie, dwójka w domu z tatusiem i Ignacy też pod serduszkiem, więc cieszę się, że możemy tutaj razem być z wami.
Małgosia z RCS-u, tutaj chyba bywam najczęściej z tej ekipy i bardzo miło, też będę jakoś tam animować dyskusję.
Szczęść Boże, Iwona. Jeszcze nie matka, ale pragnąca być. Na razie jestem jako położna, więc pomagam przychodzić na świat człowiekom różnym, małym, fajnym.
Szczęść Boże. Alan, tak na tle wszystkich tutaj gości, to ja tak kiepsko wypadam, bo ja nie jestem matką, ani. No, pragnę być ojcem, bardzo pragnę być ojcem i razem z Iwoną zmierzamy wielkimi krokami, żeby tak się stało. I także biorę udział w różnych działaniach pro-life, tak żeby każde dziecko mogło mieć matkę i ojca, i też promuję duchową adopcję dziecka poczętego.
No więc tak jak widzicie, drodzy słuchacze, znaczy słyszycie, drodzy słuchacze, mamy tu Ruch Czystych Serc, ale też myślę, że warto teraz powiedzieć o też Ruchu Czystych Serc Małżeństw, bo taką naturalną kontynuacją Ruchu Czystych Serc jest też Ruch Czystych Serc Małżeństw. Już nie jedna, wiele par jest takich, które przeszły formację Ruchu Czystych Serc i naturalnie założywszy własną rodzinę, wstępując w związek, w sakrament małżeństwa, kontynuują tą formację w czystości, czystość w małżeństwie. I właśnie też czystość, no co się przekłada też dalej na jakby piękno rodzicielstwa, piękno macierzyństwa i ojcostwa. Więc ona jest dalej, ta czystość, kontynuowana oczywiście już w formie właśnie tak,
właśnie,
jak to jest.
Nierozumiana jako wstrzemięźliwość, bo w Ruchu Czystych Serc to jest czystość związana ze wstrzemięźliwością, żeby tutaj się słuchacze nie zastanawiali, bo czasami się spotykamy z takimi pytaniami, że właśnie jeśli jest Ruch Czystych Serc Małżeństwo, czy to są białe małżeństwa, czy to są małżeństwa, które właśnie no, się powstrzymują od współżycia? Nie. Tylko jest to ta czystość.
Chodzi o to, żeby było
duchowa,
bez grzechu, tak, żeby
czystość serca.
Czystość według stanu po prostu.
Tak, czystość według stanu. No i pierwsze pytanie. Bardzo się cieszymy, że w ogóle w Dniu Matki możemy rozmawiać o tych pięknych rzeczach, bo z macierzyństwem, postacią matki się wiążą no, piękne naprawdę rzeczy i radosne, ale też wymagające i trudne, ale to wszystko po kolei. Najpierw bym chciała zapytać mamę, któruś z mam, jak i co jest tak naprawdę najpiękniejsze właśnie w tym byciu mamą? Może Ewy, bo Ewa to już większe doświadczenie, dłuższy staż. Tak.
no dla mnie najpiękniejsze osobiście, ja jestem mamą w sumie od 4 lat, 5 w sumie, no bo wiadomo, że jeszcze się nosi to dzieciątko pod sercem. Nasza starsza córka ma 4 lata, młodsza 1,5, no i tutaj Ignacy, więc na tym początkowym etapie jestem, ale najpiękniejsze jest to doświadczenie właśnie takiej bezinteresownej miłości ze strony dziecka, kiedy uśmiecha się, kiedy mówi kocham cię mamo, kiedy robi nieudolnie laurkę albo po prostu stara się okazać swoje uczucia, ale też szczególnie kiedy widzę w sytuacjach, kiedy dziecko się tego w ogóle nie spodziewa, kiedy mogę obserwować właśnie to, do czego je wychowujemy z mężem, czyli do wartości, kiedy widzę, że na przykład uklęknie w kościele, czy się modli, kiedy po prostu widzę, że to, o czym my mówimy, jak próbujemy kształtować i formować to dziecko, że to dziecko to po prostu wchłonie i przejawia tą miłość w stosunku też do innych ludzi.
Mhm. Czyli to są też takie najważniejsze też rzeczy, o których powiedziałaś, nie? Też cała ta duchowa rzeczywistość, ale to się wiąże też z trudem wychowania, czy właśnie to kształtowanie człowieka też jest zarazem tą najbardziej, największym wyzwaniem w macierzyństwie?
Zdecydowanie jest to, nie jest to łatwe. Jest to związane przede wszystkim często ze zmęczeniem, z jakimś stresem, z niecierpliwością. Też zależy od charakteru. Ja mam taki charakter, że chciałabym wszystko szybko, a to tak nie idzie. No i widzę, że po prostu to wymaga takiego zaufania Panu Bogu po prostu, żeby Jemu powierzyć to wychowanie dzieci, powierzyć Matce Bożej to wychowanie dzieci, bo wtedy można robić tyle, ile się da i wierzyć w to, że po prostu Pan Bóg i Matka Boża zrobią jeszcze i to pozwala na taką wolność w tym wychowywaniu, chociaż no nie jest to łatwe na pewno, ale też ta codzienność nie jest łatwa po prostu. Te wszystkie takie zwykłe, prozaiczne czynności, które się powtarza i które mają taki naprawdę nadprzyrodzony wymiar, bo kiedy podaję dziecku jedzenie, czy je ubieram, czy nie wiem, chociażby myję, czy idę z nim na ulicę, to mogę okazać przez te czynności dużo miłości, ale też mogę okazać obojętność, oschłość i tak naprawdę przez te zwykłe czynności można właśnie dać miłość albo ją odebrać po prostu.
Tak, że nie wystarczy tylko takie fizycznie zadbać o dziecko, tylko właśnie to takie uczucie i ta troska, tak? Że kiedy ona przemawia też za tym, to jest to najważniejsze. A bym chciała teraz Marysię zapytać, bo dopiero sam począteczek bycia matką. Czy jakoś to wpłynęło na twoje postrzeganie własnej matki, na jakąś relację z nią, czy coś to zmieniło?
No tak, jestem na samym początku tej drogi macierzyńskiej i ten czas widzę no właśnie jako taki czas przygotowywania się i takiego rozmyślania nad tym, co mnie czeka. I czasami jest też tak, że się pojawiają takie myśli, taki trochę strach, że właśnie no już moje życie się nieodwracalnie zmienia. Będę musiała wziąć odpowiedzialność za nową istotę, która się pojawi. Ale próbuję się też tak jakby kierunkować właśnie na tą bardziej na chwilę obecną, bo jak myślę o tym, że na przykład będę miała syna, który będzie potem, nie wiem, szedł do szkoły i będzie miał jakieś problemy, nastolatka i tak dalej, no to wiadomo, że ja w tej chwili tego nie jestem w stanie zupełnie ogarnąć i jakoś przewidzieć, więc takie na przykład myślenie może spowodować strach, taki za duży stres i myślę, że to nie jest dobre, że raczej trzeba się tak skupiać na tym stanie, w którym się jest obecnie. A jeśli chodzi o moją relację z mamą, no to z moją mamą, no to na pewno ona się zmienia, dlatego że ja jakby przechodzę też na ten poziom właśnie, że już nie jestem tylko dzieckiem, ale też sama jestem matką. Więc tak, mogę powiedzieć, że ciekawe, czy moja mama by się z tym zgodziła, że nasza relacja taka się robi bardziej partnerska. Przy tym, że oczywiście pozostaje też relacja córka z matką, dlatego że to jest bardzo ważne i w ogóle to się nigdy nie zmieni. Ale też, no tak, Myślę, że wchodzimy, może wejdziemy, może tak to powiem, że wejdziemy na taki poziom takiego większego zrozumienia, no, że po prostu właśnie zobaczę też, jak to jest i będziemy miały no, też takie większe pole do rozmów i do zrozumienia się
jeszcze
nawzajem.
To przyjdzie, prawda, tak, kiedy tak, będziesz tak. miała pierwsze doświadczenia, tam jakieś
no, ale oczywiście już poradę
i radości,
od mamy
tak,
i wsparcie to... przyjmuję.
Tak. A w międzyczasie jeszcze, bo żeśmy ruszyli z dyskusją, a warto zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby się włączali w naszą rozmowę. Możecie przysyłać SMS-y, bardzo was zachęcamy, żebyście przysyłali życzenia dla waszych mam, ale też na przykład pisali, za co najbardziej cenicie wasze matki, albo też możecie się podzielić z tym, jak ten Dzień Matki spędziliście, jak go uczciliście. SMS-y można pisać na numer 536 600 500. To SMS-y, no jeszcze na Facebooku też na profilu Czasów Wzrastania jest baner Mama kocha najpiękniej, taki jest temat naszej audycji, też tam możecie na te pytania odpisywać, dzielić się też własnymi przeżyciami, spostrzeżeniami. Zachęcamy, żeby to była nasza wspólna też rozmowa. Mam nadzieję, że to, co będziemy wam mówić, jakoś was zainspiruje i też się będziecie udzielać bardzo chętnie. Przeczytamy, co do nas piszecie. Dobrze, teraz pytanie w drugą stronę, bo, w moją prawą stronę, do Iwony, bo jesteś położną, już zupełnie oficjalnie jesteś położną. I powiedz, jak to wygląda, jak na studiach to wyglądało, czy te twoje poglądy, które, no, jesteś też w RCS-ie, więc jest tu obecny Pan Bóg i różne takie Boże, duchowe też rzeczy są bardzo ważne w tym macierzyństwie, ale jak ty się potrafiłaś odnaleźć na studiach? Czy tamto środowisko utożsamiałaś się z nim bardzo, czy spotykałaś się może z takimi postawami osób, które no zupełnie inaczej postrzegały macierzyństwo i rodzicielstwo, właśnie ten dar życia, troskę o życie, odpoczęcie i tak dalej. Jakie masz doświadczenia?
A więc na początku pewno warto zaznaczyć, że ja ogólnie jestem taką bardzo wrażliwą osobą i tak przejmuję się bardzo też, co inni ludzie myślą na jakiś temat, czy pod względem moich właśnie poglądów, czy oni właśnie to w jakiś sposób akceptują, czy nie. Także pod tym względem było mi pewnie ciężko. Natomiast to tak naprawdę wszystko zależy od ludzi, których po prostu spotykałam, też różnych wykładowców. Były osoby, którym rzeczywiście zależało, żeby przekazać taką prawdziwą, rzetelną wiedzę w takiej wolności, nie w stricte jakiejś tam propagandzie. Jednak zauważyłam taką właśnie dysproporcję pod względem przekazywanej wiedzy, że jednak zdecydowanie więcej było zajęć, wykładów czy seminariów właśnie związanych z tematyką właśnie na przykład antykoncepcji, tak? Czyli takiego bardziej działania przeciw życiu, a mniej było właśnie na temat chociażby naturalnych metod planowania rodziny, nie? Także myślę, że no troszkę nie o to chodzi, nie? Bo rozumiem, że ludzie jakby mają prawo wyboru, kobiety tak samo mogą wybrać, ale no to właśnie, nie? Żeby ja jako położna chcę przedstawić właśnie te dwie drogi. I uważam, że powinna mieć no i z tej ścieżki i z tej ścieżki wystarczającą wiedzę. A rzeczywiście na tych studiach bardziej może miałam tylko z tej jednej, przez to, że po prostu było więcej na ten temat. Plusem może dla mnie jest to, że tak w sumie w ogóle nie związane było to z uczelnią, ale zapisałam się na taki kurs w Stowarzyszeniu właśnie Naturalnego Planowania Rodziny. Skończyłam go, także jakby jestem zaznajomiona właśnie też z tą metodą i chcę jak najbardziej wykorzystywać to też w swojej pracy jako położnej, bo właśnie też na kursie uczyłam się stricte tej metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzania, czyli bardzo fajna, myślę, metoda też dla kobiet, dziewczyn, które jeszcze nie są w małżeństwie, aby właśnie nauczyły się swojego ciała, jakby znały dni płodności, niepłodności, to jest bardzo, bardzo istotne dla nas, kobiet. Później też była tematyka właśnie rozpoznawania płodności po porodzie, także też bardzo przydatne tutaj.
Dla rodzin.
Dla rodzin, już później. No właśnie, to jest ten plus, że jakby to poznałam, tak? Ale no uważam, że takie rzeczy powinny być też jednak na uczelni, bo ja, no nie wiem, na tym kursie byłam jedyna z mojego roku, nie? Gdzie rzeczywiście no jest tych osób więcej, także także uważam, że no mówię, to wszystko jak właśnie zależy, nie? Zależy od tych osób, ale też wśród takiego swojego środowiska to jednak większość osób jest za życiem, większość ewidentnie tak z powołania chce to robić. Oczywiście zawsze się zdarzą takie przypadki osób, postaw właśnie też anty, nie? No ale to trzeba, tak mówię, z takim wzajemnym, myślę, szacunkiem, jakąś tam tolerancją i tak,
tolerancja, ale trwać przy prawdzie, prawda?
Oczywiście, oczywiście, nie? Właśnie przy swoim stanowisku nie dać się właśnie stłamsić, bo jest to rzeczywiście, nie? Takie...
Tak, no żeby prawdziwie służyć życiu.
Dokładnie.
Myślę, że teraz możemy zaprosić naszych słuchaczy na piosenkę piękną i bardzo w temacie. Natalia Niemen śpiewa "Jestem mamą, to moja kariera". Zapraszamy. Witamy z powrotem w studio Radia Maryja. Audycja Czas Wzrastania, Ruch Czystych Serc mówi o pięknej miłości matczynej. Dzisiaj mamy Dzień Matki, dlatego zachęcamy wszystkich słuchaczy, żeby pisali życzenia do swoich mam, dla swoich mam, żeby pisali dlaczego, za co najbardziej cenią swoje mamy, za co najbardziej je kochają i żeby też pisali, jak może spędzali Dzień Matki dzisiejszy. Można pisać SMS-y na numer 536-600-500. Oraz można komentować nasz baner na stronie facebookowej Czasu Wzrastania. Można komentować zdjęcie. Aha, i bardzo prosimy naszych słuchaczy, żeby jak piszą SMS-y, żeby się podpisywali, bo żebyśmy wiedzieli, kto do nas pisze i mogli pozdrowić też. Już pierwszy komentarz się pojawił na Facebooku. Nasz znajomy ksiądz Chrystusowiec napisał: witam Ercesiaku, właśnie wracam od mamy. Dziękuję jej za to, że zdecydowała się mnie urodzić. Dziękuję mojej babci i ciociom, które z matczyną troską mnie wychowywały, wspierając moją mamę. No właśnie, to też pięknie, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. To też fajnie z tego wynika, wychodzi jak, że ta matczyna troska, tak naprawdę każda kobieta ją ma w sobie, tak, prawda? Też, że babcia jak wychowuje swoje wnuki, to też jest ta właśnie miłość matczyna, która też przez pokolenia trwa. Czy mamy jakieś SMS-y? Tak, mamy. To mamy, bardzo proszę.
Mamy na razie jednego SMS-a od słuchacza, który podzielił się z nami wyznaniem. Napisał: moja mama bardzo ciężko pracowała całe życie, poświęciła wychowaniu 8 dzieci.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. No właśnie, też ta piosenka tutaj w SMS-ie pojawia, ta, że poświęciła życie wychowaniu dzieci i była piosenka "Jestem mamą, to moja kariera". Ewa, tutaj do ciebie teraz kieruję słowo i pytanie, bo ty też jesteś właśnie, bycie mamą to twoja kariera największa teraz. I powiedz, jakie to jest życie tej matki, która ma taką wspaniałą karierę.
Więc ja muszę powiedzieć tak, że jestem właśnie z dziećmi w sumie od 3 lat w domu. W sumie prawie 4, no wcześniej jeszcze studia kończyłam i uczę się tego. W sumie pewnie to jest tak jak z każdym zawodem, że przychodzi się do pracy i się nabywa tych kompetencji. Na początku jest stres, jakieś dużo niepokojów, ale też widzę, że po prostu bycie mamą to jest naprawdę pełnoetatowa praca. To jest bycie menadżerem, bycie czasem lekarzem, bycie psychologiem, kucharzem, sprzątaczką.
Kaskaderem.
Kaskaderem, mediatorem. Także ta praca wymaga wielu umiejętności i muszę przyznać, że teraz właśnie jestem w połowie ciąży, w 23 tygodniu ciąży i widzę, że po prostu coraz bardziej, teraz mam większą satysfakcję z tego, że jestem z dziećmi w domu. I mimo, że ostatnio usłyszałam od koleżanki, że w sumie to nie wiem, czy kolejne dziecko znowu z tej pracy wróci do tych pieluch, do tego domu, a jej mówię, że ja coraz bardziej zaczęłam odkrywać naprawdę radość z tego. Uczę się, dojrzewam, uczę się też rezygnować czasami ze swoich jakichś wygód, ale naprawdę widzę ten uśmiech moich dzieci, to kiedy są wyluzowane, kiedy akurat się nie wściekają i nie walczą o coś ze mną. To są takie momenty, w których naprawdę patrzę na nie z radością i wiem, że nie chciałabym być w tym momencie gdzieś indziej. Cieszę się, że mogę to obserwować, że mogę słuchać, jak nasza młodsza córka mówi pierwsze jakieś nowe słowa, czy jak po prostu wchodzę po schodach do góry i już słyszę, że ona krzyczy hura, hura, mama. I no to jest wielka satysfakcja, wielka radość. No nie powiem, jest to dużo trudu, ale jaki zawód nie niesie za sobą jakichś trudnych sytuacji, prawda? Kłopotliwych często. Myślę, że w każdej sytuacji, w każdym zawodzie są takie sytuacje, a nagroda właśnie tych pięknych chwil z dziećmi, które potem też dorastają. Ja widzę też, jak mi się wspaniale z moją mamą dogaduje na przykład. Moja mama akurat pracowała zawodowo, z tym, że no jest między nami wielka więź i też wierzę w to, że ta relacja między mną i moim mężem a naszymi dziećmi też właśnie będzie owocować w przyszłości taką piękną więzią po prostu. I no póki co nie spieszy mi się do pracy, Akurat ja mam taki zawód, że mogę zawsze, tam zawsze się ktoś znajdzie potrzebny właśnie fizjoterapeutką, kto potrzebuje pomocy, więc zawsze jakoś tam się wyżyje, jak potrzeba.
No jest to wolny zawód.
Tak, że nie pogodzić, muszę pracować nigdzie zawodowo tak naprawdę, żeby to robić. Więc no, nie czuję się uwiązana w domu, więc mówię, naprawdę z każdą kolejną chwilą, zaraz przyjdzie trzecie dziecko na świat i się czuję coraz bardziej wyzwolona w tym i uczę się po prostu, jak tak funkcjonować, żeby no, nie popadać w jakieś depresje, czy jakieś, nie wiem, takie stany psychiczne niepowołane, a też Pan Bóg po prostu w tym pomaga mi. Ja nie wyobrażam sobie jakby... Jedną rzeczą to jest właśnie bycie mamą, a drugą rzeczą to jest po prostu odkrywanie też swojego powołania, którym Pan Bóg codziennie mnie obdarza i wtedy wszystko jest takie piękne. No.
Tutaj może najlepszym dopowiedzeniem do Ewy będzie SMS. Tak. Do wypowiedzi Ewy.
Tak, dostaliśmy SMS-a od Tomka, męża Ewy, który napisał: dziękuję mojej mamie za to, że mnie urodziła, za jej trud i modlitwę. I dziękuję mojej żonie, która jest wspaniałą, pełnoetatową mamą naszych dzieci. Buziaki dla Ewki.
Kochanie, buziaki ci przesyłam, pozdrowienia.
No to mamy pełną wypowiedź całego małżeństwa, chociaż Tomek tutaj na straży został z dziećmi. Bardzo się cieszymy. Pozdrawiamy też Tomka i mamę Tomka i rodziców Tomka i rodziców Ewy. Wszystkich, chociaż mamy szczególnie. Dzisiaj mamy szczególnie. Pozdrawiamy. Dobrze, ja bym chciała jeszcze dalej zapytać ciebie, Ewa, bo tak mówiłaś właśnie o tym wzrastaniu w radości, że ta radość coraz bardziej się u ciebie pojawia i że uczysz się nowych rzeczy. Czy możesz powiedzieć, że to twoje bycie mamą to jest ta twoja droga do Pana Boga, że to jest to twoje powołanie, w którym ty zdążasz do świętości?
Na pewno te wszystkie...
Do mikrofonu tylko proszę bliżej.
Tak. Te wszystkie sytuacje, to ta codzienność jest takim polem, które ja mogę uprawiać po prostu. I widzę, że każdego dnia muszę się uczyć właśnie takiej cierpliwości, pokory i to przebywanie z mężem, z dziećmi, to kształtowanie się nawzajem jest taką dla mnie przynajmniej taką przyspieszoną drogą do świętości.
Ekspresowa droga w
macierzyństwo. Tak, ekspresowa, tak. Myślę, że dla mnie tak po prostu, ponieważ ja muszę czasami się zmierzyć z tym, że moje plany, czy moje oczekiwania, czy pragnienia gdzieś zostają trochę spowolnione przez no, sytuacje, które się pojawia, że nie wiem, jesteśmy zapisani na rekolekcję, a nagle dzieci się rozchorowały i nie możemy jechać. I no to jest taka uczenie się po prostu takiej pokory i przyjmowania tego, co Pan Bóg po prostu dopuszcza i co Pan Bóg zsyła. Dlatego ja nie jestem taką mamą, że jestem tylko w domu i więc dlatego nie mogę powiedzieć, że to jest tylko tak, że w 100% tylko jakby to dbanie o to ognisko domowe to jest moje powołanie, ale wierzę, że Pan Bóg przez naszą rodzinę, przez nasze ojcostwo i macierzyństwo i małżeństwo chce po prostu dotykać wielu osób i że to nasza droga ewangelizacji na pewno jest przez rodzinę po prostu, nie? Z rodziną, tak. Że my odkrywamy taką drogę, że to nie jest tylko, że w domu naszym siedzimy, ale że wychodzimy wszyscy razem i Tomek i nasze dziewczynki bierzemy razem i po prostu wychodzimy, żeby pokazywać, że można być w rodzinie, ale też się udzielać i jakby zarażać innych ludzi naszą wiarą, naszą racją z Bogiem i bym powiedziała, że to jest nasza droga wspólna po prostu, nie? Że na pewno inaczej się realizuje niż jak się jest nie ma się dzieci albo jak się jest stanu wolnego po prostu, a ja widzę, że Pan Bóg tak nas powołuje i po prostu też wierzę, że Pan Bóg chce obudzić w wielu rodzinach, w wielu mamach i ojcach i w rodzinach po prostu taką świadomość, że to, że jestem w rodzinie, to nie znaczy, że ja muszę już
zrezygnować. Że jesteśmy tylko dla siebie. Tak,
tak, tylko że jesteśmy też dla świata i dla ludzi, którzy potrzebują właśnie tej miłości, potrzebują nadziei też, że ich życie może się zmienić, tak, nie?
Tym bardziej, że Matka Boża nawet w Fatimie mówi, że właśnie przez rodzinę idzie ta odnowa świata, że ratunek dla świata idzie przez rodzinę. No więc mi się wydaje właśnie, że tutaj wspaniale się też wpisujecie w waszą ewangelizację i rzeczywiście widzę też, jak gdzieś razem też jedziemy, czy, no to widzę właśnie, że ta wasza ewangelizacja waszą właśnie rodziną też jest piękna. No i widać ją, tak? Widać tą miłość Pana Boga między wami. To teraz też bym chciała zapytać Iwonę i Alana, jak... Bo wy, to doświadczenie rodzicielstwa jeszcze przed wami jest, prawda?
Tak,
i
tak.
Jesteście na, w Ruchu Czystych Serc, wasza relacja się rozwija. Jakie właśnie to refleksje nad małżeństwem, ale też właśnie nad rodzicielstwem, nad przyjęciem życia i właśnie no, dzisiaj może szczególnie zastanówmy się nad tym, skupmy się na tym macierzyństwie, jaką to ma wagę dla rozwoju waszej relacji. Taka refleksja.
Dobrze, to może ja zacznę. Jako kobieta mam pierwszeństwo.
Oczywiście.
No właśnie. Dobrze, to ja chciałabym może poruszyć kwestię właśnie takiego przygotowania też do też właśnie do małżeństwa, ale też właśnie do rodzicielstwa, do macierzyństwa, co za tym wszystkim idzie. Ja zawsze miałam takie bardzo gorące pragnienie mieć dużo dzieci. Sama jestem jakby sama na ziemi, mam troje rodzeństwa w niebie, także...
Trzeba nadrobić.
Tak, dokładnie. I właśnie uważam, że też taka właśnie formacja w tym ruchu, w którym jesteśmy, już jestem kilka lat, ale w sumie też, tam się w ogóle też poznaliśmy, także bardzo też pomaga, myślę, tak właśnie uformować w takiej też odpowiedniej drodze dojrzewania do tej prawdziwej właśnie miłości. I no właśnie fakt, że jesteśmy w tym samym ruchu, że obydwoje jesteśmy wierzący, też na pewno bardzo pomaga w rozwoju naszej relacji, no bo tak naprawdę mam same wartości bardzo konkretne, takie fundamentalne dla nas. I myślę, że to jest bardzo, bardzo właśnie dobre. Też przede wszystkim właśnie rozmawianie o tym, jakieś też wspólne plany, dyskusje, jak się na przykład, nie wiem, nie zgadzamy w jakiejś kwestii, to od razu to po prostu mówimy i to buduje, to na pewno buduje, rozwija i też już dzisiaj, mimo że jeszcze nie jesteśmy narzeczeństwem, ale też się tak przygotowujemy do tego czasu, to już w jakiś sposób nas gdzieś tam buduje, nie? Już właśnie takie wspólne plany już i to na pewno bardzo właśnie scala, nie? No,
tak.
No,
poza tym też tak ta czystość to też jest taką dużą pracą nad sobą, prawda? Różne wyrzeczenia i takie, że właśnie człowiek z pewnych rzeczy rezygnuje dla większego dobra, to chyba też jest w sumie najlepsze przygotowanie do rodzicielstwa, które, tak jak Ewa mówiła, no, jest rezygnacją z siebie, tak? Z jakichś tam...
Dokładnie.
Tak,
a takim, myślę, najlepszym treningiem właśnie na to, żeby wyzbyć się właśnie tego egoizmu właśnie jest, myślę, czystość, bo jednak kontakt fizyczny, seksualny jest jednym z najprzyjemniejszych takich rzeczy, których można doświadczyć w relacji z kobietą. Takich od razu, bo to się ma na zawołanie, te uczucia nad tymi duchowymi i emocjonalnymi trzeba pracować przez lata, żeby sprawiały taką radość, a te seksualne są od razu, więc rezygnując z nich, to jest wielkie wyrzeczenie i na pewno kształtujemy swój charakter i pomaga nam dorastać do takiej odpowiedzialności, bo jeśli mężczyzna potrafi zrezygnować z tak wielkiej przyjemności, to wiele łatwiej będzie mu później rezygnować z jakichś swoich planów, które będą kolidować na przykład, nie wiem, z wyjazdem swojego dziecka, czy z jego występem w teatrzyku, gdzie bardzo by chciałby tata był. I wtedy właśnie w takich sytuacjach okazuje się, czy rzeczywiście ojciec kocha swoje dziecko, czy właśnie potrafi zrezygnować z samego siebie. Widzimy teraz po wielu ludziach, po wielu rodzinach, że często rodzice no, nie poświęcają czasu swoim dzieciom, tylko tak na potęgę są kupowane różne tablety, komputery, żeby po prostu dzieci były zajęte, żeby mieć je z głowy i móc oddać się jakimś tam innym ważnym oczywiście sprawom, bo trzeba przepiąć łatkę ważnych, żeby uspokoić sumienie. Też bardzo powszechnie widać problem z posłuszeństwem dzieci. Często dzieci się buntują właśnie swoim rodzicom. Rodzice nie mają władzy nad dziećmi. I myślę, że też to wynika właśnie, że to jest konsekwencja nieczystości rodziców przedmałżeńskiej, ponieważ mężczyzna, który nie potrafi opanować samego siebie, jaki taki mężczyzna ma autorytet? Jeśli mężczyzna nie potrafi wymagać od samego siebie, to jak chce wymagać czegoś od swoich dzieci? Więc myślę, że jeżeli mężczyzna nie chce się zawieść na swoim przyszłym życiu i dobrze zainwestować w samego siebie, w swoją rodzinę i w odpowiedzialny sposób chce patrzeć na życie, no to czystość, myślę, jest taką dobrą inwestycją, choć trudną. To jednak każdy wie, że szczyty się osiąga trudem. No, windy tam prowadzą, ale co to zachęca?
Mhm. Właśnie fajnie to, Alan, powiedziałeś o tym... tak naprawdę jakby z takiej męskiej strony, prawda? Właśnie to przygotowanie do rodzicielstwa jako najpierw praca nad własnym charakterem, zanim się jeszcze zostanie tym ojcem, i to właśnie pięknie pokazuje, że tak naprawdę ojcostwo jest jakby idzie w parze, znaczy dopełnia się z macierzyństwem, prawda? Nie byłoby macierzyństwa, gdyby nie było ojcostwa, że to jest wszystko razem związane i no też ta kwestia wychowania dzieci, no myślę, że może rzeczywiście nieczystość przed ślubem oczywiście być jednym z powodów tam kłopotów z wychowaniem. Myślę, że przyczyn jest wiele, ale że właśnie nie wiem, coś mi uciekła myśl w każdym razie. W każdym razie to właśnie, że rodzicielstwo nie można tu oddzielić tego, prawda? Aha, wiem, co chciałam powiedzieć. Że matka tak otacza takim uczuciem gorącym, prawda, tą dziecko, a że tu ojciec bardzo często dopełnia właśnie tą stanowczość, prawda, że to jest to właśnie wychowanie, autorytet ojca, twarda ręka i prawda, stanie na straży zasad i bezpieczeństwo w rodzinie, że to wszystko się tak pięknie uzupełnia, że matka może się bardziej skupić na tym takim właśnie uczuciowym i zacieśnianiu relacji w ogóle też między członkami rodziny, prawda, i właśnie to umożliwia też to, że jest ten mężczyzna też w tej rodzinie. Prawda? Tutaj pojawił się kolejny komentarz na Facebooku. Adam napisał: dziękuję swojej wspaniałej mamie, która jest mi bardzo bliska i oddana. Często modlę się o jej zdrowie i siły. To bardzo ważne, dlatego warto modlić się za swoich rodziców, bo dzięki nim jesteśmy. Dali nam życie. Pozdrawiamy Adama, bardzo dziękujemy. To właśnie wskazał na bardzo ważną rzecz, że jedną z najważniejszych i najpiękniejszych podziękowań jest właśnie modlitwa. W sumie jest to obowiązek taki, prawda? Myślę, że najpiękniejsze, najpełniejsze wypełnienie przykazania czci ojca swego i matkę swoją właśnie, żeby się modlić za nich. I też forma podziękowania, więc słuchajcie, wszyscy dzisiaj, jak ktoś jeszcze się nie pomodlił za mamę, to myślę, że warto sobie obiecać, żeby chociaż ta zdrowaśka, a no myślę, tak, że nawet dziesiątka...
Do mamy za mamę.
Tak. Do mamy za mamę, tak. I myślę, że teraz już kolejną piosenkę, zaprosimy na kolejną piosenkę naszych słuchaczy. Piosenka Zeta i Greka, Iskierka. Zapraszam.
Historię tej dziewczyny wpisany ostry melanż. Chciała być piosenkarką jak Christina Aguilera, lecz jej kariera to modelki profesja. Podróże, romanse, za sesją sesja, coraz bardziej znana, coraz większa pensja. Stało się to w końcu dla niej jak obsesja, ciągłe szaleństwo jak w znanych wideoklipach. Beztroska, 19-letnia lolita, z boku przy VIP-ach leciała na grubych kwitach. Sesje na Majorce, na Teneryfach, wypita, mówiła, że jest jak Afrodyta. Tak naprawdę leciała w dół jak mi to logiczny Ikar. W tą noc z żoną tym sponsorem wzięła górę i chora logika. Wolny seks, wolne związki różne. Kiedy zostawała sama, wtedy czuła pustkę w próżnię. Jakiś miesiąc później, jeszcze wieczorem z koleżankami popijała w klubie whisky z kolą. Z rana badał ją znajomy ginekolog, oświadczając pod tym sercem jest Boża iskierka, nowego życia prolog. Każde nowe życie to miłość i iskierka. O każdą tą iskierkę toczy się batalia wielka. Trwa rzeź, nie winiątek, tego nie ukryje żaden make-up.
Każde nowe życie to miłości iskierka. O każdą tą iskierkę toczy się batalia wielka. Zawsze wybieraj życie, tego się nie lękaj. Tego się nie lękaj, tego się nie lękaj. Pierwsze dni w mocnym szoku, panika, rozterka. Mówi, to niemożliwe, zerkając do lusterka. Nasza bohaterka nawet nie wie, kto jest ojcem. Dzwoni po kolei, każdy chce dać pieniądze na aborcję. Rzucając wyrzutem wulgaryzmów porcję, nikt jej nie przytuli. Nie powie, kocham ciebie słońce swoim brzdącem, że tylko Jezus ma dłonie kojące, potrafiące serca wyjąć raniące ją kolce. Słyszała, gdy odwiedzała swoją babcię, która wzięła ją do siebie jako pięciolatkę. Gdy w wypadku straciła ojca matkę, co dzień babcia odmawiała też za nią różaniec, a wnuczka od lat kilku wybierała z diabłem taniec. Liberalne środowisko zrobiło mózgu pranie dla niej, pseudo przyjaciele i wypowiadane zdanie, co z twoją karierą, na dalszy rozwój masz perspektyw zero. Dla ciebie przecież to będzie ciężar, myśl o zabójstwie coraz bliżej serca pełza. Adres stron kliniki wpisywała we łzach, otwarta na potrzeby piekielnego węża. Tłumaczyła samą siebie, żeby tego nie zrobiła, gdyby miała kochającego męża. A tymczasem w jej łonie bezbronny skazaniec, jak w celi śmierci, oczekuje na wyroku wykonanie. Ona już zmęczona, zamyka apartament i uderza spanie. Każde nowe życie to miłości iskierka. O każdą tą iskierkę toczy się batalia wielka. Trwa rzeź, niewiniątek, tego nie ukryje żaden make-up, żaden make-up, żaden make-up. Każde nowe życie to miłości iskierka. O każdą tą iskierkę toczy się batalia wielka. Zawsze wybieraj życie, tego się nie lękaj. Tego się nie lękaj, tego się nie lękaj. Sen, tak wyraźny i tak rzeczywisty, znalazła się przez chwilę w miejscu bardzo przyjemnym i zacisznym. Oprócz delikatnego bicia swego serca, czuła ogromne pulsujące serce nad nią, nad tym wszystkim. Czuła, że to serce bardzo kocha i to serce dla niej jest czymś naprawdę bliskim. Nagle jak za ściany usłyszała głos bardzo niski, który mówi, mówił o niej ślepek komórek. Po chwili coś innego mucnęło jej skórę. To potężne narzędzia, które zaczęły chwytać ją jak szmacianą lalkę, powoli rozdzierając delikatnego ciała strukturę. Przerażenie i krzyk, mamo ratuj. Miażdżący ból, to jakiś horror, to jakiś fatum. Obraz końcowego rezultatu oglądała jakby unosząc się z tego miejsca. Zdała sobie sprawę, że to wszystko mogła odczuć z perspektywy nienarodzonego dziecka. Zimny pozrzewny płacz, przebudzenie, zerwany kłamstwa płaszcz, przez to senne cierpienie, okamgnienie, jej myślenie zmienia się o 180 stopni. Dziś na jej rękach mały bobas. Cóż za widok słodki, cóż za widok bezcenny i bezcenne pojednanie z Bogiem, którego obwiniała za to, że nie żyją jej rodzice, a dziś sama bez wahania oddałaby życie za tę swoją maleńką iskierkę. Uczynił nam wszechmocny rzeczy wielkie. Zawsze wybieraj życie, by uwielbić Boga w życiu pięknie. By uwielbić Boga w życiu pięknie. W każdym życiu zobacz miłość i iskierkę. Uczynił nam wszechmocny rzeczy wielkie. Dziś uwielbiaj Boga w życiu pięknie. Dziś uwielbiaj Boga w życiu pięknie. W każdym życiu zobacz miłość i iskierkę. Uczynił nam wszechmocny rzeczy wielkie. Dziś uwielbiaj Boga w życiu pięknie. Dziś uwielbiaj Boga w życiu pięknie.
I wracamy z powrotem do studia Radia Maryja. Jesteśmy tutaj z RCS-em i ruchem, i RCS-em, czyli Ruchem Czystych Serc Małżeństw również. W czasie audycji Czasu Wzrastania mówimy o mamie, matkach i o macierzyństwie. Zachęcamy słuchaczy do pisania SMS-ów na numer 536 600 500. Można pisać życzenia dla mam, świadectwa, za co najbardziej kochacie i cenicie swoje mamy, albo jak żeście spędzali dzisiaj Dzień Matki, czciliście. SMS-y prosimy bardzo, żeby podpisywać imieniem, żebyśmy wiedzieli, kto do nas pisze. Także na Facebooku jesteśmy obecni, pojawiają się już kolejne komentarze, nasz baner można komentować, zachęcamy do lajkowania, udostępniania, żebyście też pisali i byli razem z nami w tej dyskusji na temat piękna macierzyństwa. Napisała Kasia: dziękuję mojej mamie, która już nie żyje i będąc ze mną w ciąży zniszczyła mi życie, ale dziękuję jej za to, że dała mi Dziękuję za to, że dała mi życie, nawet jeśli nie było ono w ogóle zaplanowane. Tak zwany przypadek. Pozdrowienia dla wszystkich. Aha, że ja... ale dziękuję... przepraszam, bo tutaj pewne... nie, no to dobrze, przeczytałam chyba. Że pozdrowienia dla wszystkich w studiu. Też dziękujemy, pozdrawiamy również Kasię. No to też dramatyczna taka historia, że już mama nie ma, ale jeszcze mamy nie ma, ale Kasia też dziękuję za to życie, które jej mama przekazała. No właśnie, to jest każdy z nas tutaj też siedzących w studio też otrzymał życie od swojej matki. Ten dar taki pierwszy i najcenniejszy od niej. Chciałabym zapytać teraz właśnie a propos tego daru życia, bo teraz się toczy coraz bardziej chyba taka burzliwa dyskusja na temat właśnie przyjmowania daru życia, a to jest ściśle związane z macierzyństwem. Są kobiety, które głoszą, że mają prawo wyboru, czy chcą dziecko urodzić, czy nie, że to jest ich decyzja. I tak naprawdę ja tak myślę, że to bardzo w sposób mocny narusza ten archetyp tego, kim jest matka w ogóle w życiu każdego matka jest, bo każdy został urodzony przez kobietę i żadno z nas, myślę tutaj siedzących w studiu, nie ma ani chwili takiego wahania, że chciało być przyjęte. To znaczy, że jak się już pojawiło na świecie, to ta matka wiedziała, że po prostu, że to jest dar, który ona już otrzymała i tylko można tylko przyjąć go, tak, że urodzić dziecko. A teraz właśnie się coraz więcej takich głosów pojawia, że, no, że na przykład niedostateczne warunki finansowe i można zrezygnować z dziecka, albo że tam teraz chce się poświęcić karierze. Ja bym chciała właśnie zapytać ciebie, Ewa, jak ty jako matka to odbierasz, tą całą dyskusję i co ty o tym sądzisz? No bo pojawiają się różne argumenty, czy na przykład ciebie to nie przekonuje?
Jak słyszę w ogóle o tej całej takiej otoczce wokół tego wszystkiego, takiej agresji, przemocy jakiejś słownej, też czasami jakichś wulgarnych zachowaniach, no to we mnie rodzi się jakiś taki sprzeciw w ogóle ku temu, ale już od jakiegoś czasu gdzieś tam ten temat, te osoby, które są gdzieś tam w to zaangażowane, chodzi mi po głowie i widzę, że po prostu to się rodzi z wielu zranień, że dzisiejszy świat mówi, że rób co chcesz, że ty rządź swoim ciałem i tak naprawdę ludzie szukając po prostu chyba jakiegoś pokoju serca coraz bardziej są, no ta sytuacja ich przerasta, bo tylko Pan Bóg może dać spokój i dusza jest zawsze niespokojna, dopóki nie spocznie w Panu, więc myślę, że stąd się bierze taka walka jakaś za wszelką cenę o swoją pseudogodność i jest to związane właśnie z tymi zranieniami. No, ja już się zdarzyły mi się takie sytuacje, w których po prostu będąc w takim środowisku bardzo agresywnym i bardzo mocno gdzieś pokazującym o swoich przekonaniach, o tym, jak w ogóle się nie zgadzają z tym, co mówi Kościół, spotykając się z tym, po prostu widziałam, że czasem lepiej, jak ja się w duchu modlę za tych ludzi, i niż jakbym miała cokolwiek powiedzieć, bo te zdania czasami są tak olbrzymie, że w takim spotkaniu, w takiej dyskusji, w czasie takich wielkich emocji, no nic dobrego by z tego nie wyszło, a wierzę, że Pan Bóg tak naprawdę chce dotykać serc, a nie przekonywać argumentami no, tych ludzi właśnie. No szczególnie to jest przykre, kiedy to są kobiety, prawda, które powinny być dawcą życia, które powinny to życie, o to życie walczyć i to biologiczne życie, ale też takie duchowe życie. No i to jest bardzo smutne i to myślę, że my jako też chrześcijanie, katolicy przeżywamy bardzo z tym, że no ja widzę, że po prostu te osoby potrzebują miłości i ja nie w każdych, mimo jakby moich chęci, ja nie w każdych warunkach jestem w stanie tą wiedzę przekazać z miłością, dlatego wtedy wiem, że po prostu warto jest się pomodlić i spróbować tak po ludzku po prostu przez jakieś po prostu uczynki okazywać tym osobom miłość i wierzę, że Pan Bóg wtedy taki serc dotyka i w odpowiednim czasie uzdrawia, ale jest to choroba dzisiejszych czasów po prostu. Według mnie. Tak,
ja na przykład jeszcze mogę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie, jak można myśleć tak, że jest to moje ciało, to co w środku we mnie rośnie i jest to rzecz, jest to coś, co się dzieje, co zależy zupełnie ode mnie, dlatego że ja obserwuję po prostu, jakby jestem też obserwatorem, mogę powiedzieć, tego, co się dzieje z moim ciałem i właśnie tego, jak rośnie dziecko pod moim sercem i no i ja na to nie mam wpływu, no. To są procesy, które się zaczynają dziać we mnie i to wszystko tak pięknie, harmonijnie się odbywa. I to jak teraz właśnie już czuję syna i wiem, gdzie ma stopy, gdzie ma głowę i jak się rusza i kiedy ma czkawkę i kiedy śpi. I to jest po prostu taki niesamowity cud, który się dzieje, którego ja jestem uczestnikiem i, no, i ja to macierzyństwo traktuję jako właśnie takie zadanie, które ja przyjmuję i się z tego nie wycofuję, tylko przyjmuję to i podejmuję to zadanie. Także dla mnie to jest no, jakby oczywista sprawa, że nie jest to jakby fragment mojego ciała, który ja mogę sobie gdzieś tam usunąć, zmienić albo zrezygnować z tego w danym momencie.
Właśnie tutaj powiedziałaś też o tym strachu, prawda, że i to właśnie zły duch bazuje na strachu ludzkim, że jak kobieta na przykład boi się o swoją przyszłość, nie wyobraża sobie tego, że ma być matką, że się to dziecko pojawi, to po prostu dominującym wtedy jej uczuciem staje się ten strach. Jeżeli chodzi właśnie o takie dramatyczne też sytuacje, bardzo mnie poruszają takie, no nawet nie jedno, ale wiele już takich świadectw czytałam kobiet, które poczęły dziecko w wyniku gwałtu. I to było dramatyczne takie, no bo teraz też jest to podnoszone, prawda, ten argument, że jak kobieta ma urodzić dziecko z gwałtu, to że dla niej to jest kolejna trauma. Mhm. A dla mnie są niesamowicie poruszające świadectwa kobiet, które rozważały usunięcie aborcji właśnie po gwałcie i też się obawiały, jak to będzie, ale jednak się zdecydowały urodzić dziecko i mówią, że teraz to dziecko jest największym ich szczęściem, że wcale nie mają traumy, tylko traumy miały wtedy, kiedy był ten gwałt, tak? Kiedy były jakby same musiały się z tym zmierzyć, a pojawienie się nowego życia, dziecka właśnie w ich życiu spowodowało, że to zło jakby przemieniło się w miłość. To znaczy, że ona ma, ta matka też ma sens, dla kogo żyć, że podniosła się z tego przeżycia strasznego, czy z jakiejś depresji, że nie widziała sensu swojego życia, że to dziecko po prostu zasiało nową miłość w jej życiu, że ona się dla niego poświęca, że też ta ma relację z tym dzieckiem, że nie jest sama, tak? Tylko, że ma bliską sobie osobę. No i właśnie dla mnie to jest taki piękny przykład tego, jak właśnie przez jakby ten moment macierzyństwa i przyjęcia daru życia, to jest taki front walki duchowej też. Mm-hmm. Jeżeli człowiek się opowie za życiem i zaufa, że ten dar życia zawsze jest dobrem, to wtedy jeszcze większe są owoce właśnie tej miłości, dobra. I nawet jeżeli dziecko się pojawiło w tak dramatycznych okolicznościach i krzywdy, ewidentnej krzywdy też kobiety, że właśnie przyjęcie tego daru życia jest zwycięstwem mimo wszystko, zwycięstwem życia, zwycięstwem dobra i zwycięstwem miłości.
A właśnie warto chyba zaznaczyć, prawda, jeżeli chodzi o ten przypadek niestety gwałtu, to warto zadać sobie pytanie, co stoi wyżej w hierarchii wartości, bo często właśnie ten argument jest poruszony, a co jeśli kobieta zostanie zgwałcona i to dziecko później będzie przypominać jej o tym czynie, to tamto. Ale zadajmy sobie pytanie, co stoi wyżej w hierarchii wartości, czy dobre samopoczucie matki, nawet jeśli byłoby złe, czy życie drugiego człowieka, bo jednak, żeby się poczuło życie za cenę tego, że kobieta się poczuje źle, to myślę, warto podjąć tą cenę, bo dobre samopoczucie, niestety ja nie neguję tego, że te kobiety często może bardzo się tragicznie czują, bo osobiście też znam osoby, dziewczynę, która niestety spotkało ją to, więc doskonale rozumiem, że to jest wielki ból, ale jednak pragnienie tego, żeby tego bólu nie było, nie jest warte tego, żeby zabić drugiego człowieka, ponieważ to tylko pogłębi ten ból, ponieważ krzywda zawsze rodzi krzywdę, a aborcja jest krzywdą wobec drugiego niezależnego człowieka.
To ja jeszcze dodam, właśnie już tak trochę zacząłeś mówić na ten temat, bo mi to tak paradoksalnie się wydaje, że właśnie usunięcie niewinnego dziecka, tak naprawdę totalnie bezbronnego, bo tak naprawdę dziecko w tym wypadku przyjmuje na siebie karę za przestępstwo, prawda, ojca. I paradoksalnie niby ma to rozwiązać problem, prawda, ale no pamiętajmy też o tym, że u kobiet, które dokonały aborcji, bardzo często występuje tak zwany syndrom postaborcyjny, który objawia się też właśnie na takich trzech wymiarach: cielesnym, psychosomatycznym i psychicznym. I tak naprawdę właśnie zalecanie kobiecie aborcji po gwałcie jest tylko dodatkowym nałożeniem takiego jarzma dla niej, nie? To w żaden sposób nie rozwiązuje, tak jak właśnie tu Gosi powiedziałaś, nie? Właśnie to przyjęcie życia całkiem inaczej, odwrotnie. Pomaga, nie?
Tak. Ja bym tutaj, Ewa, jeszcze chcesz coś dodać,
ja właśnie, tak mi się skojarzyło, kiedyś moja przyjaciółka powiedziała, bo dyskutowałyśmy na ten temat i powiedziała, że ciekawe, ilu sławnych ludzi, ilu lekarzy, którzy odnaleźli jakieś lekarstwo, jakąś chorobę, ilu ludzi, którzy przyczynili się jakoś w świecie, mogłoby nie być, albo ilu nie ma po prostu właśnie dlatego, że społeczeństwo bądź właśnie sami rodzice zdecydowali się na zabicie takiego dziecka. No najlepszym przykładem jest tutaj Jan Paweł II, którego mamie proponowano też aborcję, ponieważ też miała problemy zdrowotne i też proponowano jej i ile takich osób nie ma, ile mogłoby nie być, prawda? Gdyby jednak ta decyzja byłaby właśnie pod tym kątem, że to jest moje ciało i...
Tak, no, Andrea Bocelli też śpiewak. Celine Dion też wiele znanych osób.
Ronaldo chyba też.
Tak naprawdę to nasze ciało należy, możemy powiedzieć tak, że należy do nas, do nas należy troska, dbanie o nie, bo tak naprawdę wszystko, co mamy, to jest dar od Boga. No, nikt sam z siebie się nie urodził, nie stworzył. Nawet to, że my jesteśmy, prawda, to jest zasługa naszych mam i ojców. No i oczywiście tutaj pierwiastek nadprzyrodzony Boży decydujący tutaj, więc no nie, trudno jest właśnie mówić o tym, że tak, to jest moje ciało i zrobię z tym, co chcę. To jest tak, jak dziecko mówi, tak, to jest, ja zrobię z tym, co chcę, bo to jest moje, tak, i wtedy też często jako rodzice interweniujemy i mówimy, no halo, przecież tak to nie jest, nie, to nawet, że coś masz, to nie znaczy, że możesz zrobić z tym, co chcesz. Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść, prawda?
Tak. Ja bym tu chciała jeszcze nawiązać dalej w tej rozmowie, taki na trudny temat zeszliśmy, ale w ogóle jeżeli chodzi o straty właśnie dziecka, że wiele kobiet, które dokonały aborcji, mówi, że po fakcie już mówi, że gdyby wiedziały, jak bardzo to jest okropne to, co robią i co to tak naprawdę jest, że to jest rzeczywiście zabicie dziecka i że potem odczuwają tą stratę dziecka, nigdy w życiu by się na to nie zdobyły. I bym tu właśnie chciała powiedzieć o tym właśnie takim też no, krzyżu, można powiedzieć, czy związanym z macierzyństwem straty dziecka. Jeżeli by chciałabyś, Ewa, powiedzieć o tym.
Więc nasze pierwsze dzieciątko zmarło 10 tygodni po poczęciu, Tereska. Wierzymy, że Tereska jest w niebie, że oręduje za nami i że nas jest naszym takim właśnie, jest naszym pierwszym świętym z naszej rodziny, takiej naszej rodziny, mojej Tomka. I szczerze mówiąc, my bardzo czuliśmy taką dużą opiekę Bożą, też takie wstawiennictwo wspólnoty. Wszystko z takich też okolicznościach się zadziało, że po prostu ja się dowiedziałam na wizycie u ginekologa, że serduszko nie bije. Akurat to był taki czas, kiedy Tomka wcześniej nie było, bo akurat wyjechał na pielgrzymkę i po prostu w sumie mieliśmy za dwa dni wyjechać na rekolekcję, ale w tym takim trudnym okresie czasu myślę, że zupełnie ja inaczej to przeżywałam, inaczej zupełnie Tomek od strony takiej mężczyzny, takiej jakiejś straty właśnie, takiej bezradności, a ja w sumie ja muszę powiedzieć, że bardzo spokojnie to przeżyłam, że czułam naprawdę się zaopiekowana przez Pana Boga w tym czasie, pomimo, że to nie było lekkie, że pamiętam jeszcze tam po takiej, akurat po takiej sytuacji, jaką my mieliśmy, to należy iść do szpitala i tam dokonują jeszcze takiego zabiegu. I pamiętam taką myśl, leżąc na łóżku szpitalnym, mówię, Panie Boże, gdzie Ty teraz jesteś? I tak podniosłam głowę do góry i zobaczyłam krzyż. I, no i wiedziałam, że po prostu jest przy mnie cały czas. Więc naprawdę, pomimo, że to jest coś trudnego, to jakoś miałam takie doświadczenie jeszcze na dzień przed tym, jak się dowiedzieliśmy o tym, że nasza Tereska nie żyje, to oglądaliśmy film, właśnie dzisiaj w ogóle jest święto świętego Filipa Neri, widzieliśmy film o nim i tam były takie słowa, które mnie wtedy tak bardzo dotknęły, że dziecko nie jest nasze, ale jest zadane nam, że zadane to dar Pana Boga i to jakoś te słowa mnie bardzo dotknęły wtedy i ja wtedy właśnie pamiętałam te słowa, że to powinniśmy dziękować Bogu za ten czas, który dostaliśmy i cieszyć się tym, a nie jakby rozpaczać i bardzo cierpieć z tego powodu, że już to dziecko zostało odebrane. Oczywiście no, każdy przeżywa na swój sposób i każdy ma prawo do smutku, bo to jest naturalne po ludzku, prawda? Ale tak naprawdę z tej perspektywy nieba, no to, to tak ja doświadczyłam naprawdę takiej opieki Bożej wielkiej. I opieki też wspólnoty właśnie, tej obecności wspólnoty. I my dzisiaj widzimy, że Pan Bóg bardzo się też posłużył tym wydarzeniem w naszym życiu, ponieważ po 2 tygodniach naszym znajomym, którzy przez 6 lat starali się o dziecko i w końcu też zaszli w ciążę, przydarzyło się dokładnie to samo, więc my widzieliśmy, że mogliśmy po prostu z nimi być, mogliśmy im towarzyszyć w tym wszystkim. I że Pan Bóg po prostu też wykorzystał tę naszą trudną sytuację po to, żeby też pomóc innym. I ja dzisiaj wiem, że no, to, że Marysia, czyli nasze kolejne dziecko, jest zdrowe, że wszystko jest dobrze, też potem to były takie trudne sytuacje, bo to się okazało akurat, że to było zaśniad goniasty, tylko czyli bardzo takie nowotworzenie się tkanek, bardzo niebezpieczna sytuacja też w następnych ciążach, więc to, że Pan Bóg nam dał zdrowe dzieci, ciąże, następne ciąże bez żadnych powikłań, ja wierzę, że po prostu, no to jest cud i to jest też Jego łaska i opieka i cieszę się i dziękuję każdego dnia, że właśnie dziękujemy razem tą rodziną, że właśnie, że mamy Tereskę, która jest, którą się spotkamy, wierzymy w to bardzo głęboko. I dziękuję Panu Bogu za to, że właśnie w tym wszystkim po prostu był cały czas z nami.
Ja myślę, że to jest właśnie bardzo ważne to, co Ewa powiedziała, że dziecko jest nam zadane, jest takim darem, jest zadaniem, które otrzymujemy, że nie jest to, że to jakby właśnie ustawia takie prawidłowe, prawidłowo ustawia priorytety i prawidłowo ustawia myślenie o macierzyństwie też, że żebyśmy właśnie nie zawłaszczyły naszych dzieci i to też potem dalej jakby skutkuje w prawidłowym podejściem, do szacunkiem właśnie do tego życia, które się rodzi, że to nie jest moja własność. No ja na przykład w tej chwili też już tak jakby ustawiam się psychicznie i właśnie też, no i tak duchowo, że moje dziecko, ja już jakby je oddaję Panu Bogu, tak? Że ono jakby nie należy do mnie, bo też bardzo pragnęłam mieć dzieci, też nie wiedziałam, czy będę mogła mieć dzieci i tak dalej. Obawiałam się różnych też problemów. Więc to, że jest też ta ciąża, właśnie tak jak Ewa mówi, że przebiega dobrze i że nie ma żadnych komplikacji, że wszystko jest wspaniale, to też traktuję jako taki wielki dar, ale mogłabym też tak sobie zbudować, że o, świetnie, wszystko mi się udało, sukces, że jest to mój sukces, że ja mogę sobie to zawdzięczać, bo nie wiem, bo na przykład zdrowo żyłam, czy coś takiego, a tak jakby ustawiam się duchowo, że jest to dar, że jest to cud i to dziecko jest mi powierzone, nie wiem na jak długo, prawda, też. Na jaki czas, mam nadzieję, że na całe życie, prawda? Ale to też nie znamy przyszłości, więc to myślę, że też tak może pomóc potem prawidłowo przeżywać te różne wydarzenia, które nas mogą spotkać.
Ja jeszcze też z Ewy wypowiedzi, dla mnie też jest takie piękne to, co mówiłaś, że ta osoba, która się pojawia, dziecko, że to jest osoba, że realnie się zawiązuje już relacje od początku, mhm. prawda? Że to nie jest tak, że jak się zobaczy, znaczy każdy też trochę w indywidualny sposób to przeżywa, ale myślę, że jako osoby wierzące, wierząc, że to Pan Bóg ofiarowuje, że to już się pojawia człowiek nowy, że to jest rzeczywiście istniejąca osoba nowa w twoim życiu, z którą już nawiązujesz relacje i nawet tak jak się ją, ona odejdzie tak do nieba, jak wierzymy, Tereska odeszła, zanim żeście mogli ją zobaczyć nawet, to i tak ta relacja była, prawda, że ona nie jest tylko fizyczna, ale po pierwsze duchowa, już jak kobieta jest w ciąży i nosi pod sercem to dziecko, to już duchowo się z nim łączy, że ta komunikacja jest też taka właśnie na poziomie duchowym. No i właśnie tutaj, jeżeli już mówimy o tych duchowych kwestiach, to bym chciała zwrócić naszą dyskusję ku Maryi, czyli ku tej matce nas wszystkich, która no, jest wypełnieniem takim w chwale też i pełnego zamysłu matki. To jak Pan Bóg sobie obmyślił, żeby jak matka, jaki jest wzór matki, tak? Maryja właśnie go zrealizowała i tym wzorem jest dla nas i dla wszystkich matek też jest wzorem. I zobaczcie, właśnie w Piśmie Świętym też się pojawia, no, całe życie Maryi opisane w Piśmie Świętym też jest dla nas taką wielką lekcją. Już od pierwszych chwil, kiedy było zwiastowanie, że ona na głęboką wodę skoczyła zupełnie, prawda? Więc tu porównując różne rzeczy, że każda kobieta pewnie jakoś tam się obawia tego macierzyństwa, to Matka Boża też miała niełatwą sytuację.
I warto zaznaczyć, że na pewno słów, których nie wypowiedziała, były typu: chcę się najpierw spełnić zawodowo.
Najpierw chcę siebie zrealizować, a potem może pomyślimy. Tak.
Tak. No i później właśnie się mesjasz rodzi.
Dziewczyny, jak wy, jako matki, właśnie ta relacja z Matką Bożą jest wyjątkowa? Ewa?
Ja teraz właśnie tak uczę się, jestem na takiej drugiej, takiego właśnie kroczenia dziecięctwa Bożego, możemy tak powiedzieć w sumie. Możemy ja i mój mąż, bo w sumie obydwoje właśnie wkraczamy w taką drogę i uczymy się właśnie tam takiego zawierzenia totalnie Maryi i tego, żeby ostatecznym takim naszym właśnie relacją z nią było właśnie takie kroczenie z codzienności w sumie z nią, bo we mnie dużo jest jeszcze takie właśnie wybuchowości i no takiego gdzieś tam ta spontaniczność moja czasami nie jest taka pozytywna, tylko wręcz taka właśnie w nerwowości, a Maryja przecież właśnie była tą cichą i pokorną i my mamy takie doświadczenie, że jak już coś zawierzymy Matce Bożej, to ona już się tym dobrze zajmie po prostu, że my wtedy nie musimy po swojemu, ale bardziej jak dzieci właśnie, jak dzieci iść za Jezusem po prostu. No i w naszym życiu no Maryja ma bardzo ważną rolę, spełnia bardzo ważną rolę i no nie wyobrażam sobie na dzień dzisiejszy wychowywać dzieci na przykład nie w obecności Maryi, bo po prostu no nie ma lepszej mamy dla nas wszystkich jak ona.
A powiedz jeszcze, Ewa, o tej modlitwie, co mówiłaś, tak. To bardzo piękna inicjatywa.
Tak, właśnie jest coś takiego właśnie jak akt oddania dzieci, można też męża i można żonę, Matce Bożej. I celem tego jest po prostu to, żeby przyjąć, że właśnie dziecko nie jest moją własnością, ale oddaję je na własność Maryi, bo ona tak naprawdę najlepiej je poprowadzi i to nie zwalnia mnie oczywiście z odpowiedzialności, jak to Gosia dzisiaj się śmiała, że to co ja to...
Ona już się martwi, tak?
Tak, to ty już nie musisz wychowywać, to tylko Maryja wychowuje. Nie, właśnie chodzi o to, że ja z mojej strony muszę zrobić, że my jako rodzice wszystko, co możemy, ale zawierzeniem właśnie, że to Matka Boża najlepiej je poprowadzi i że tak naprawdę to ona jest tą jedyną kobietą na świecie, która żyła, która była bez grzechu, która nie kierowała się swoim egoizmem czy swoją pychą, ale właśnie zawsze kierowała się najwyższym dobrem, tym, czego Jezus dla nas pragnie. Dlatego to ona najlepiej potrafi naszymi dziećmi pokierować i ma najwięcej miłości matczynej, na pewno więcej ode mnie. Dlatego no właśnie my z mężem oddajemy nasze dzieci.
Tu nie zawierzenie, tylko oddanie.
Tak, prawda? Oddanie po prostu, że Marysia wie, że jej pierwszą mamą jest Matka Boża, a ja jestem jej drugą mamą dopiero w kolejce. I wiadomo, to zależy od dojrzałości dziecka, ale właśnie my widzimy, jak to naprawdę daje wielkie owoce, naprawdę. I też to tak uwalnia od tego, żeby, bo mamy szczególnie, myślę, że mają z tym problem, żeby sobie nie zawłaszczać dzieci, szczególnie synków, tylko żeby właśnie takiej zdrowej miłości wychowywać do takiego zdrowego ojcostwa. I no to jest dzisiejszy problem dzisiejszego świata, jest problem rodzin też i widzę, że bardzo wiele małżeństw cierpi, ponieważ ta relacja mamy z synkiem, szczególnie jak jest malutki i słodki, jest po prostu silniejsza od relacji żony i męża, więc myślę, że to też jest taką ochroną dla małżeństw po prostu.
Pojawiają się też kolejne wpisy na Facebooku. Magdalena napisała: dziękuję za piękną audycję. Bardzo się cieszymy. Dziękuję też mojej mamie Marii z Gniezna za cały jej trud, który doceniam teraz dopiero, gdy sama zostałam mamą i dostrzegam jej ogrom. Dostrzegam jego ogrom. Dziękuję za jej miłość i życzę jej stałej opieki, najlepszej mamy i wielu łask od Boga. No i jeszcze SMS-y też się pojawiły, to bardzo proszę.
Tak, napisała do nas Agnieszka z Lublińca. Chcę podziękować mojej najdroższej mamie za to, że mnie urodziła. Jest moją najlepszą przyjaciółką i cudowną przewodniczką przez życie. To właśnie mama przekazała mi i nauczyła mnie prawdziwej wiary. Modlę się za nią każdego dnia, aby Bóg dał jej jeszcze wiele lat życia. Pozdrawia nas Agnieszka.
Pozdrawiamy również. A teraz na zakończenie tej części, która była poświęcona Matce Bożej, chociaż jeszcze myślę, że Matka Boża się tu nie raz pojawi w naszej
jest
audycji.
Cały czas jest,
ale pojawi się też w dyskusji, tak o to chodziło. Oczywiście jest obecna, tak. Chciałabym zaprosić na piosenkę właśnie o Matce Bożej, hymn dla Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski, śpiewa zespół Lumen.
Gdy niebo sławi Twoje wyniesienie, także i ziemia niech wielbi Cię pieśnią. Dziewico święta, Matko Jezusowa, niepokalana. Przewodnia gwiazdo wśród nawałnic morza, wieżo obronna przed wrogów napadem, oddanym Tobie, synom polskiej ziemi, pospiesz z pomocą. Niech będzie chwała
22.50 się zbliża, czas wzrastania, gościmy Ruch Czystych Serc, rozmawiamy sobie o tym, że mama kocha najpiękniej, o macierzyństwie ogólnie mówimy. Dziękujemy za wszystkie SMS-y, za wpisy na Facebooku, za te dobre słowa, które piszecie. Może są odważni, którzy chcieliby również zatelefonować i telefonicznie powiedzieć coś na temat tego, o czym dzisiaj sobie rozmawiamy, czyli na temat naszych mam, co im zawdzięczamy. Przypomnę numery 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, zagranica 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 i oczywiście dajemy pierwszeństwo młodym słuchaczom. Dzisiaj taki wyjątkowy wieczór, jak każdego tygodnia w piątek, by młodzi mogli zabrać na naszej antenie głos. No i tym młodym w studiu teraz głos oddajemy ponownie.
Dziękujemy bardzo, a my oddajemy głos naszym słuchaczom, którzy SMS-y napisali, bo się pojawiły nowe SMS-y, więc tak. Proszę bardzo, Przemysław.
Joanna pięknie napisała: jestem mamą, to moja kariera.
Brawo. Bardzo się cieszymy, że jest dumna z tego i że ma świadomość, że to jest kariera wspaniała.
To jest super właśnie, że zostało użyte to słowo, ponieważ jak zobaczymy, wiele osób właśnie bardzo dużo poświęca czasu na to, żeby spełnić się właśnie zawodowo, jak już wcześniej powiedzieliśmy. A tak mało czasu ludzie i uwagi poświęcają na to, że no... rodzicielstwo i właśnie macierzyństwo to jest ciężka charuwa i warto się do tego dobrze przygotować. Ten czas, no na przykład ludzie jak chcą iść do pracy, no to powiedzmy kończą 5 lat studiów. To jest ogrom wysiłku, no nie trzeba nikomu tłumaczyć, zerwane noce, stres. To jeżeli w Polsce kogokolwiek by nie zapytać, co jest dla ciebie najważniejsze, wszyscy odpowiadają rodzina. To jeżeli rodzina jest najważniejsza, to czyż nie powinniśmy tyle samo, albo nawet i więcej wysiłku wkładać w to, żeby przygotować się do macierzyństwa, do ojcostwa? Naprawdę też nie potrzeba aż tak wiele, bo warto na przykład przeczytać jakąś książkę na ten temat. To jest zawsze dobry pomysł, jakichś dobrych autorów. Zainteresować się, zadać sobie samym pytanie, jak mogę być lepszą matką, lepszym ojcem.
Dlatego też zapraszamy do Ruchu Czystych Serc.
Tak, dlatego, jak ktoś chce się przyrządnie przygotować,
bardzo sprzyja.
Tak, właśnie, no też no, ostatnio w Miłucie się też takie wspaniałe czytałam świadectwo młodych ludzi, którzy właśnie przez tą czystość bardzo tak świadomie weszli też na drogę małżeństwa i też się pojawiają wiele właśnie w piśmie naszym świadectw takich małżeństw, które mówi właśnie, że ta też pogłębienie duchowe i właśnie ta czysta relacja na przykład przed małżeństwem, jak to wszystko procentuje, prawda? I też z Panem Bogiem i otwarcie na życie. No naprawdę to przykazania, które Pan Bóg nam daje, to naprawdę tak świat działa, tak? To wszystko jest logiczne. Jeżeli człowiek tylko postępuje za Panem Bogiem, to wszystko działa. To wszystko naprawdę przynosi dobre owoce. A ja bym chciała jeszcze powiedzieć, bo tutaj było to hasło, jestem mamą, to moja kariera, ale myślę, że nie tylko matki, które urodziły dzieci biologiczne, że tak to się nazywa, nie tylko biologiczne matki mogą powiedzieć, jestem mamą, to moja kariera, bo istnieje takie coś jak macierzyństwo duchowe i nawet ja myślę, że mogę w pewien sposób się poczuć też matką, bo już wiele razy podejmowałam duchową adopcję dziecka poczętego. Chociażby taka inicjatywa powoduje, że człowiek jakoś tak nawiązuje też więź i myśli o jakimś konkretnym dziecku, do którego przyjścia na świat mógł się człowiek przyczynić, tak? Że gdzieś tam też miał wpływ na to, gdzieś w jakąś też relację wszedł właśnie taką duchową, ale nie tylko. Maryś, może ty byś chciała tu powiedzieć jako młoda mama, to powiedzieć jeszcze o tych innych formach macierzyństwa.
Ja mam teraz taką myśl, że to możemy mówić o macierzyństwie duchowym czy o ojcostwie duchowym, dlatego że człowiek jest też osobą duchową, czyli jest
ma ciało i duszę.
Ma ciało i duszę, czyli matka, tak jak ja mojego syna urodzę cieleśnie, ale też mój syn ma duszę i będę tą jego duszę kształtować w jakiś sposób przez wychowanie, więc...
Właśnie,
więc
wychowanie tutaj, jako tak, drugie rodzenie.
Tak, wychowanie jako drugie rodzenie i to długie i może nawet czasami bardziej bolesne niż sam ten poród fizyczny, który trwa określoną ilość czasu, tak. A wychowanie trwa dużo dłużej i... No i jest niezmiernie ważne dla ukształtowania człowieka, bo nie tylko chodzi o to, żeby dziecko ubrać, wykarmić i mu zapewnić ten taki byt właśnie cielesny, ale nawet może powiedziałabym, że ważniejsze chyba jest ukształtowanie właśnie tej duszy, kształtowanie duszy człowieka, duszy, która jest nieśmiertelna. Duszy, która ma być zbawiona, znaczy mamy być cali zbawieni oczywiście, ale duszy, która pójdzie do nieba. Więc to macierzyństwo duchowe jest taką wielką odpowiedzialnością, której się powinniśmy podejmować. I podejmuje się jej właśnie tego duchowego macierzyństwa i ojcostwa bardzo wiele osób, które no, fizycznie jakby nie będą matkami, nie będą ojcami, ale niesamowitą jakby rolę odgrywają, tak jak na przykład Jan Paweł II właśnie, czy Matka Teresa z Kalkuty. To są właśnie takie osoby, które to macierzyństwo i ojcostwo duchowe, myślę, że w takim pięknym, na najwyższym poziomie realizowały.
Ale to też, jeżeli chodzi o Jana Pawła II, to warto wspomnieć o tym, że on przecież stracił mamę.
Bardzo wcześnie.
I on, jego ojciec zawierzył Maryi i ta Maryja była rzeczywiście jego matką od wczesnych lat, więc to potem też jego wezwanie Totus Tuus, cały Twój Maryjo, no tu też pokazuje, że nieobecność matki tej biologicznej matki, która zmarła, ale obecność Matki Bożej przyniosła takie owoce, tak? Że to nie jest jakaś mrzonka, tylko realna rzeczywistość, realne działanie macierzyństwa Matki Bożej duchowego.
To jest wspaniałe, że w ogóle my jako ludzie tak się możemy nawzajem wspierać, że właśnie nie jest
wspomagać.
Wspomagać tak, że każdy z nas może mieć kilka matek, kilku ojców. Ja tu chciałabym serdecznie pozdrowić naszą mamę duchową, duchową Ruchu Czystych Serc, siostry Marię Gwiek.
Pozdrawiamy się.
Urszulankę. Tak. To jest wspaniała kobieta, która nas wszystkich bardzo wspiera i jest naszą mamą, można powiedzieć to z całą pewnością. I też ale ojca, ja tutaj... ojca duchowego, tak. Księdza Mieczysława Piotrowskiego też chciałam pozdrowić. Tak. To.
Których możemy tak bardzo serdecznie pozdrowić dzisiaj szczególnie. Ale co ciekawe, bo jak ty powiedziałaś właśnie o tym duchowym macierzyństwie i wspomniałaś też siostrę Marię, która jest urszulanką szarą, to ja w kontekście tego duchowego macierzyństwa od razu pomyślałam też o siostrach urszulankach, które były moimi wychowawczyniami w przedszkolu, zresztą Marysia twoimi też. Ja naprawdę o nich myślę jako o matkach, to znaczy bez, jakby nie ma żadnej wątpliwości, że ta jedyna matka, moja mama, którą bardzo kocham i w ogóle ona jest tak ważną osobą, że nawet nie wiem, jak to powiedzieć, ale pozdrawiam cię, mamo, jeżeli słuchasz. No i właśnie też jej mądrość, jej decyzja, że akurat do takiego przedszkola posłała swoje dzieci. I naprawdę ja w tym przedszkolu mam takie ciepłe uczucia do tych sióstr, które nas tam w przedszkolu wychowywały. One naprawdę charyzmat matki po prostu, macierzyństwo, serce matczyne, ciepło. Ja naprawdę te czasy przedszkolne wspominam niesamowicie i te właśnie siostry właśnie są takimi matkami. Ja potem parę lat temu spotkałam moją wychowawczynię po wielu, wielu latach, już starsza osoba, siostra Henrietta, ale wspaniała naprawdę i padłyśmy sobie w ramiona. Ja po prostu wiem, jakie mam też gorące uczucia wobec niej, że to nie była tylko jakaś tam wychowawczyni, tylko wiem, że one też swoje serce naprawdę oddawały. I to jest dla mnie taki niezwykły przykład właśnie tego duchowego macierzyństwa i w ogóle siostry urszulanki, które wiele jest zakonów, które taki mają charyzmat właśnie wychowywania dzieci czy młodzieży, ale takie miałam doświadczenie i naprawdę nie mam wątpliwości, że właśnie o nich też myślę jako o takich matkach dla dzieci, więc tutaj też taki przykład. Czy wy byście, Alan, z Iwoną...
Od razu na myśl przychodzi właśnie z jakiego powodu nazywamy księży i zakonników ojcami. Właśnie ze względu na to, że są właśnie naszymi rodzicami duchowymi, tak? Właśnie to jest to ojcostwo. Kierują naszymi duszami i na wzór właśnie Boga Ojca są dla nas właśnie ojcami, którzy nas prowadzą, nas pomagają tak jak często, nawet i lepiej niż, bo nie każdy na przykład ma to szczęście, żeby jego ojciec biologiczny zawsze był pełen miłości, bo jak wiemy, niestety dużo jest zła na świecie, wiele ojców ucieka od swoich dzieci. A jednak Pan Bóg nie pozostawia, prawda, że nikogo i nawet w takim sensie właśnie tutaj na ziemi, nie tylko przez wspieranie błogosławieństwem, takim namacalnym dowodem jest właśnie obecność zakonników, duszpasterzy, księży decyzjalnych, właśnie sióstr zakonnych, wcześniej wspomnianych, które często właśnie bardzo mocno wspierają właśnie na wszelaki sposób właśnie ludzi opuszczonych. Osobiście mój kierownik duchowy, zakonnik, zajmuje się właśnie osobami uzależnionymi od narkotyków, bezdomnymi, posługuje jako franciszkanin. Więc Pan Bóg nigdy nie zostawia osób, które nie mają nikogo, żeby się nimi zaopiekować. I właśnie wysyła ojców i siostry, matki. Nie bez powodu też nazywam na przykład matkę teraz z Kalkuty, prawda? Ponieważ nikt nie zaprzeczy, że ona była matką. Te słowa nie były egzekwowane, żeby tak ją nazywać, bo taka jest, po prostu to naturalnie przyszło, że tak ją nazywać matka, ponieważ każdy to widział w niej. Pomimo nie miała żadnego dziecka takiego swojego jakby...
Biologicznego,
tak, ale miała natomiast to jest taki wyższy level, myślę,
miłości, bezinteresownej miłości.
Dokładnie, bezinteresownej, matecznej miłości.
Tak. Ja bym jeszcze tutaj chciała, bo przeszliśmy tak od razu na osoby duchowne, zakonne, ale to też wspaniale pokazuje, czym jest bycie rodzicem adopcyjnym. Rzeczywiście są rodziny, i gdzie rodzice na przykład nie mogąc mieć własnego dziecka, czy przyjmując, czy mając nawet swoje dzieci kolejne, jakieś przyjmują dziecko z adopcji, że to, że mimo, że nie zrodzili biologicznie, czy kobieta nie urodziła biologicznie dziecka, a ono się znajduje w tej rodzinie, to i tak ta miłość rodzicielska jest rzeczywista i to wychowanie potem i duchowe rodzenie tego dziecka nie jest, że to jest, się dzieje realnie, tak, że to, że naprawdę Pan Bóg cementuje tą rodzinę, to znaczy, że to duchowe jedność i relacja nawiązana później, oddanie tych rodziców konkretne, że rzeczywiście takie, tacy ludzie też tworzą rodzinę i prawdziwie to są relacje. To daje też, myślę, że dużą taką nadzieję nawet dla tych osób, które nie mogą same mieć dzieci z jakichś przyczyn, nie mogą począć dziecka, że to nie przekreśla wcale ich szans na to, żeby byli rodzicami. Znam różne osoby, które właśnie mają dzieci adopcyjne i widzę, że oni też wzrastają. Wszystko to, o czym tu mówiliśmy, wszystkie te dary, piękno macierzyństwa, rodzicielstwa i wszystkie też wyzwania i trudy, oni też przeżywają tak samo. I tak naprawdę nie ma znaczenia to, że dziecko jest adopcyjne. Czasami oczywiście bywają jakieś dodatkowe wyzwania związane z tym, z jakiej rodziny pochodzi dziecko, no ale to naprawdę to też są rzeczy, które no, wymagają pracy, ale to Pan Bóg też daje specjalne łaski do tego. Więc mi się wydaje, że tutaj można postawić, jeżeli chodzi o piękno i wartość tego macierzyństwa, to zupełnie znak równości, prawda? Że ten wysiłek i to piękno jest też no, równie warte, a w oczach Bożych no, możliwe, że nawet wyżej ta adopcyjna, ktoś się na taki heroizm zdobywa i tak otwiera swoje serce szeroko. Ja bym chciała tutaj poprosić teraz Iwonę, żeby opowiedziała też o takiej matce, no niezwykłej też kobiecie, która swoje serce nie tylko otwierała na dzieci, ale jak dużo to wymagało od niej heroizmu, bohaterstwa, bo w niezwykłych warunkach objawiła się jej właśnie ta matczyna miłość, takie waleczne serce bohaterskie matki. Jakbyś mogła tak powiedzieć jest, też z perspektywy położnej, Iwona.
Dokładnie. A więc taki wstęp na temat Stanisławy Leszczyńskiej. Była ona położną, wspaniałą położną, która właśnie w czasie II wojny światowej wraz ze swoją córką została osadzona w obozie koncentracyjnym i w warunkach...
W Auschwitz.
Dokładnie, tak. I w warunkach no, okropnych, prawda, bo takie były w tym czasie. Była takim promyczkiem, takim światełkiem. Ona generalnie dostała rozkaz, nakaz, że okej, jesteś położną, przyjmuj dzieci, ale od razu po urodzeniu po prostu topię, prawda, w wiadrze z wodą i tyle, nie? A ona powiedziała, nie, nigdy nie wolno zabijać dzieci. Była taką kobietą, no, no niesamowitą, nie? I też w ogóle to jest dla mnie wspaniały wzór do naśladowania. Ja Stanisławę poznałam jakoś chyba rzeczywiście na początku moich studiów położniczych i od razu już sobie obrałam za wzór, też tam do niej się modlę. Bo naprawdę, no, coś niesamowitego. I przez 2 lata przyjęła około 3000 porodów i wielkim fenomenem był fakt, że u żadnej kobiety nie wystąpiło zakażenie połogowe. To jest w ogóle niesamowite, nie?
Że w połogu ani żadna kobieta, ani żadne dziecko nie zmarło w wyniku porodu.
Dokładnie. Gdzie dzisiaj się, prawda, mamy w szpitale warunki sterylne, higiena na wysokim poziomie, zdarzają się te zakażenia, a tam w tych warunkach, no... No niesamowite i też właśnie często, bo Stanisława Leszczyńska też była bardzo taką wierzącą kobietą, bardzo zawsze przed każdym porodem czyniła znak krzyża nad rodzącą, błogosławiła dzieci. No była niesamowitym promyczkiem, naprawdę dla tych kobiet wiele czytałam też takich świadectw, tych osób, które właśnie miały styczność ze Stanisławą, no to była wielką... Takim wielkim, tak, taka otucha.
Też ją mateczką nazywali.
Dokładnie, dokładnie, tak samo. Także no, coś pięknego, naprawdę.
Mnie to też porusza bardzo w tym świadectwie, że ona, to co ty powiedziałaś, że nie, dzieci nigdy nie wolno zabijać, że ona to powiedziała w twarz doktorowi Mengele, który był...
Dokładnie.
No on za sprzeciw taki to po prostu z miejsca mógł ją zastrzelić, zabić. I ona mimo tego miała taką siłę ducha, że on po prostu nic na to nie powiedział. I to jest właśnie dla mnie taki wzór, no bo, że ona się nie zawahała, a jeszcze to powiedziała z taką siłą, że on po prostu jej uległ, że on nie był w stanie, on będący nad nią, tak, mający władzę nad życiem jej, nie był w stanie się jej sprzeciwić.
No i... Wiemy, jak wiele zła było właśnie w tym człowieku, w tym doktorze. Najwyraźniej więcej dobra było w niej niż w nim zła.
Tak. Też bardzo ciekawe, że są świadectwa, że ona nigdy w życiu nie powiedziała złego słowa o nim. Że mimo tego, że współpracowała z nim, jak tam w tych warunkach widziała, co robi, miała, myślę, że bardzo wielką świadomość tego, jak wiele zła on uczynił, że no, po prostu nigdy o nim złego słowa nie powiedziała. Myślę, że się, tak, myślę, że się za niego modliła i po prostu to jest taka siła wiary, naprawdę niepojęta i że...
Czyni cuda po prostu.
Tak, która dokładnie autentycznie czyni cuda. I jeszcze też takie piękne świadectwo było, że nieraz ją gdzieś tam budzili w nocy, czy gdzieś tam, jak ona akurat spała i w jednym bucie, to jej córka opowiadała o tym właśnie, że ona zdążyła tylko, jak ledwo tam wstała, to
jeden
tylko
pantofelek.
Trafiła, tak, jeden pantofelek, bo nie zdążyła założyć drugiego buta i w tym jednym bucie leciała do tego połogu i w międzyczasie się modliła i że też mówiła, że Matko Boża, ty przybądź też do tego, pomóż mi, chociażbyś miała tylko jeden pantofel na nodze, to choć przyjdź i zawsze te kobiety też i swoją w ogóle posługę właśnie w perspektywie postaci właśnie Matki Bożej sprawowała. I dla mnie to jest taki też przykład na to, na dzisiejsze czasy, że tam miały gorsze te warunki i że Leszczyńska, ona wiedziała, wprawdzie w połogu nie zmarły kobiety, ale wiele z nich potem szło na śmierć. I razem z dziećmi małymi i mimo to ona wiedziała, że ta jej praca ma sens, że nie wolno nawet jakby, jak dziecko za chwilę na przykład zostanie zabite i ta matka zostanie zabita, to nie można tego wcześniej zrobić, także jej jako położnej zadaniem jest to, żeby to życie przyjąć, żeby możliwie jak
ochcić,
największą
żeby
tak,
ochcić.
Tak, żeby ochcić, żeby każdą tą matkę otoczyć miłością i ciepłem, żeby ona mogła no, jak mimo nieludzkich warunków materialnych, żeby jakoś chociażby ludzkie uczucia jakieś tutaj zagościły. Ewa, proszę, tak.
No właśnie, jak Gosiu powiedziałaś o tych nieludzkich warunkach, to dzisiaj mówiliśmy o tym, że często mówi się, kobiety mówią, że to jest moje ciało, moje decyzje, a tam przecież kobiety, ten heroin z tych kobiet, które tam były, wtedy w tym obozie, że one czasami przez kilka dni przed porodem nie jadły chleba, odkładały chleb, żeby wymienić ten chleb na kawałek jakiejś szmaty, czy kawałek jakiejś pieluszki do swojego dziecka, ponieważ tam w ogóle te kobiety nie dostawały nic dla tych dzieci, ani pieluszki, ani mleka, ani przydziału chleba. I te kobiety były w stanie właśnie, żeby nakarmić to dziecko, to przez kilka dni nie jeść po prostu, nie? Więc to taki też heroizm matki, że matka potrafi naprawdę zrezygnować wszystkiego, żeby dać temu dziecku życie, nawet wiedząc, że może je za chwilę ono stracić. A tutaj dzisiejsze postawy takie naprawdę ogołoconych kobiet, które niby mają wszystko, a tak naprawdę nie mają poczucia tej miłości i tej największej wartości, nie?
Tak jeszcze myślę, warto wspomnieć o tej zawiści, jaka panowała właśnie wśród niemieckich lekarzy w tamtym czasie wobec właśnie Stanisławy Leszczyńskiej, ponieważ właśnie tak jak wcześniej wspomniane było, żadne dziecko w wyniku porodu no nie straciło życia, co nie udawało się absolutnie w ogóle właśnie w sterylnych warunkach w niemieckich, najlepszych niemieckich szpitalach podczas II wojny światowej, gdzie to były szpitale dla tak zwanej rasy panów, a gdzie był powszechny brud, prawda, wiele chorób w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, tam nie zginęło żadne dziecko, więc ewidentnie tutaj ten przykład pokazuje, że jeżeli rzeczywiście chce się osiągnąć takie efekty takie bardzo solidne i konkretne, namacalne w różnych dziedzinach, myślę, nie tylko właśnie przy porodach, jest po prostu zawierzyć Panu Bogu, Matce Bożej, wszystko robić z miłością do drugiego człowieka, tak jak Bóg nakazuje, czy właśnie ona się słuchała i nie odebrała życia żadnemu dziecku, nawet jeśli właśnie miało na za chwilę umrzeć, bo my nie jesteśmy my od tego, żeby decydować, kto ma żyć, kto ma nie żyć, bo ile z tych dzieci, które podejrzewam, klasyfikowało się do tego, że za chwilę zginie, a nie zginęło i być może zostawiły po sobie potomstwo i żyją do teraz. Tego nie wiemy. Tak samo wiele kobiet może spotykać się właśnie z takim dylematem, właśnie czy podjąć właśnie, mając możliwość dokonania aborcji, zastanawiają się, czy warto. Mogę powiedzieć, że nie warto nigdy odbierać życia, ponieważ nigdy nie wiemy. Tak jak właśnie wcześniej mówiłem, Andrea Bocelli klasyfikował się do aborcji i tak doradzali lekarze jego mamie, a ona urodziła i zobaczmy, jak wielkie owoce przyniósł ten człowiek na życie. Też gdzieś słyszałem kiedyś o tym, jak pewna kobieta miała objawienie, nie pamiętam, nie wiem kto dokładnie, ale zapytana, dlaczego cały czas właśnie jest rak dlaczego nie ma jeszcze leka na raka. I Pan Bóg powiedział, że już zsyłał ludzi na ziemię, dawał życie ludziom, którzy mieli przynieść właśnie to odkrycie właśnie lekarstwa na raka, na wiele innych chorób, ale zostały one abortowane.
Bardzo, bardzo ciekawa też perspektywa, tak jak się na to spojrzy. Ale powiedziałeś, Alan, też o tym, że jeżeli cokolwiek chce się osiągnąć i jakieś efekty, że trzeba najpierw właśnie zawierzyć Matce Bożej, zawierzyć Panu Bogu przez ręce Matki Bożej, no to tutaj najlepszy mi teraz czas, żeby powiedzieć o czuwaniu Ruchu Czystych Serc, które mamy właśnie na Jasnej Górze w ostatnią sobotę czerwca. Zaczynamy o 15:00 koronką i mszą w Bazylice. No jest to czuwanie szczególne w roku setnej rocznicy objawień fatimskich i trzechsetlecia koronacji obrazu jasnogórskiego Matki Bożej, więc taki rok naprawdę pełen różnych ważnych rocznic i będziemy w czasie tego czuwania zawierzać siebie niepokalanemu sercu Matki Bożej, więc wszystkich zapraszamy, bo właśnie jeżeli cokolwiek chcemy w życiu, żeby dobre owoce przynosiło, to właśnie trzeba to zawierzyć, więc zapraszamy bardzo chętnie. Będzie dużo modlitwy i różne konferencje, spotkania. No i będzie też wspólnota świadectwa, więc to taki też szczególny czas. I myślę, że dzisiaj właśnie w Dzień Matki to tak warto też o tym pomyśleć. A jeszcze pojawiły się SMS-y, więc bardzo proszę przeczytanie SMS-ów.
Słuchacz nas pyta, czy w jego miejscowości, czyli Kolbuszowa, Sokołów Małopolski, są spotkania Ruchu Czystych Serc.
To możemy odesłać na stronę www.rcs.org.pl i tam są informacje wszelkie, albo napisać do redakcji Miłujcie się. Tak. Przez Facebooka też się można z Ruchem Czystych Serc skontaktować.
Albo przyjechać do Częstochowy.
No albo przyjechać, tak. I poznać nas osobiście.
Tak, przyjechać na czuwanie do Częstochowy, bądź na potem rekolekcje letnie i poznać właśnie.
Tak, a właśnie, jeszcze rekolekcje letnie są ostatnie miejsca. Pierwszy i drugi weekend, pierwszy i drugi tydzień sierpnia. To są dwa turnusy. Jeden turnus, potem drugi, każdy po tydzień. Na stronie RCS-u też można znaleźć te terminy, wszystkie zapisać się. Kto by chciał, to zapraszamy. Nasza wspólnota jest bardzo otwarta, żeby się przekonać, jak to właśnie jest z tą formacją, czystość serca i Pan Bóg. To wszystko, jak ktoś chce, to może tam najlepiej poznać.
Nasz słuchacz z Kolbuszowa może również odwiedzić Rzeszów. Rzeszów jest blisko twojej miejscowości i tam są spotkania Ruchu Czystych Serc w parafii Chrystusa Króla.
Dobrze, bardzo dziękuję. A teraz jeszcze bym chciała zaprosić na piosenkę o tytule Mama. Śpiewają dzieci z brodą.
Śpiewała, jak się modlić pokazała, bo
Witamy z powrotem w studio Radia Maryja. Audycja Czasu Zrastania z Ruchem Czystych Serc i Ruchem Czystych Serc Małżeństw, gdyż mówimy dzisiaj o matkach, o macierzyństwie. Temat naszej audycji to mama kochana i piękniej. No wiele tematów tu się już pojawiło, a teraz bym chciała, żebyśmy się skupili na jeszcze jednej matce bardzo wyjątkowej. Tutaj bym chciała zacytować słowa Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, który w jednym ze swoich przemówień powiedział, no tak bardzo emocjonalnie, zresztą bardzo emocjonalnie, bardzo silny ładunek emocjonalny był w tych słowach, które on mówił, powiedział prawie krzycząc: to jest moja matka, ta ojczyzna. No i bym właśnie chciała, żebyśmy to też poruszyli, ten temat matki, ojczyzny, Mary.
No to jest taki specyficzny bardzo nazywanie matką ojczyzny i myślę, że w dzisiejszych czasach no tak trochę zapominamy o tym aspekcie, a myślę, że to jest piękne i też w historii naszego kraju i właśnie jakby mamy takie przykłady tego, że ludzie tak świadomie do tego podchodzili i dlaczego w ogóle nazywamy naszą ojczyznę matką? No, dlatego, że też nas wychowuje, utrzymuje i jest takim miejscem, do którego myślę zawsze można wrócić i gdzie się czujemy dobrze, więc to jest taki jakby archetyp matki. I co też się wiąże z tym, jeśli nazwiemy naszą ojczyznę matką, to myślę, że to jest bardzo ważne, że powinniśmy wiedzieć, że z tym się powinien wiązać szacunek, czyli też odpowiednie jakby podejście do ojczyzny. Jeśli ja tutaj przychodzę na świat, tu się urodzę, wiem, że powinnam okazać szacunek moim rodzicom za to, że mnie wychowali, że mnie utrzymywali, to tak samo jakieś obowiązki powinnam podjąć wobec mojej ojczyzny. No i teraz każdy z nas się może zastanowić, jakie to są obowiązki, w jakim zakresie chce je wypełnić. Myślę, że nawet moje macierzyństwo też jest pewnym takim zadaniem, czy pewnym obowiązkiem, który ja przyjmuję w ramach właśnie tego, że jestem Polką i że się tutaj urodziłam.
I na przykład też bardzo ta miłość ojczyzny i myślenie o ojczyźnie jako o matce jakoś się też wiąże bardzo właśnie z postacią Matki Bożej. Ona jako matka, jako królowa Polski, to wszystko właśnie bardzo się u mnie obraca właśnie w sferze tej miłości, tych uczuć takich gorących. I jakoś tak nawet odczuwam, tak mi jakoś ranią nawet słowa osób, które jakoś tak w sposób oschły mówią o ojczyźnie, że ten kraj, prawda, czy trzeba uciekać z tego kraju, bo tu się nie da żyć. A czy na przykład jak matka jakiś błąd popełni, to tak o niej mówimy, ta matka mnie skrzywdziła, no bywa tak, że tak mówią osoby, ale jakby, no, że jest jakaś wielka krzywda i no wiadomo, że mogą różne rzeczy jakoś tam nie pasować, czy jakieś odczuwa się jakieś trudności życia w Polsce, ale jednak mimo wszystko się walczy o tą właśnie miłość i zdąży się też do ideału, to znaczy ja robię wszystko to, żeby móc poprawić tą sytuację, nie opuszczam
w potrzebie, tak,
nie opuszczam w potrzebie, tylko jak widzę, to jest z troską na to patrzę.
Tak, ale jak też Jan Paweł II, który właśnie te słowa, tak, które ty zacytowałaś, on powiedział z wielką troską też.
Tak.
To było wykrzyczane właśnie z troską w trudnych czasach, prawda, kiedy się losy naszej ojczyzny ważyły i on nie był obojętny wobec tego.
Tak, to jest też ta przestrzeń duchowa przecież, którą tak, mówiliśmy właśnie o tym macierzyństwie duchowym jako rodzice i też nie jako rodzice, ale też jesteśmy obligowani, zobowiązani o walkę o te dusze wszystkie naszych braci i sióstr, którzy gdzieś może nie doświadczyli tej Bożej miłości albo ciągle gdzieś upadają i ciężko jest im. I też jesteśmy zobowiązani właśnie przed Bogiem, no troszyć się o te dusze i stać się uratować jak najwięcej dusz, a szczególnie właśnie modlić się za naszą ojczyznę, za wszystkich rządzących, za tych, którzy podejmują ważne decyzje w naszym państwie, w naszym mieście. Więc myślę, że to też jest taka dojrzałość chrześcijańska po prostu, że chcemy dobrze myśleć i dobrze mówić, ale też właśnie wspierać tych, którzy są naokoło nas.
Mhm. Właśnie tak, to, że perspektywa ojczyzny jako matki stawia nas też w relacjach braci i sióstr, tak, braterskiej między nami. I ja właśnie też rodzice jakoś przekazali mi tą właśnie taką miłość patriotyczną i całą tą spuściznę osób, które walczyły o naszą Polskę. Naszą, czyli nie tylko moją Polskę i Polskę tam kogoś, tylko naszą, czyli właśnie ta wspólnota. Ja jakoś bardzo to odczuwam właśnie, że wszyscy Polacy to jedna rodzina, tak mi się skojarzyło, ale właśnie, że wszyscy, niezależnie od tego, czy jestem u siebie w mieście, czy jadę do innego miasta, to nie jest to inne miasto, inni ludzie, obcy mi jakoś, nawet jak ich nie znam, to po pierwsze, co to widzę, że to są też Polacy, to są też ludzie, z którymi mam bardzo wiele wspólnego, wobec których pierwsza reakcja jest jakby otwarcia, tak? To znaczy jakiejś takiej życzliwości. Nawet jak nie znam osoby, to jakoś można życzliwie o tej osobie mówić i mi się wydaje, że to jest bardzo takie to właśnie powracanie, odnawianie tej miłości do ojczyzny i myślenie o ojczyźnie jako matce i jako braci, jak o braciach, o ludziach, którzy żyją wokół nas też w Polsce, jest bardzo potrzebne na dzisiejsze czasy, prawda? Że takie, jak się mówi teraz o różnych tam podziałach, a właśnie jest to ta jedność, wspólnota Polski, która w różnych czasach historycznych, jakichś zawieruch, no, zdawała egzamin, naprawdę, to tak, no i mamy do czego sięgać, prawda? Mamy bogatą historię, mamy z czego czerpać przykład, więc no, nie musimy tutaj jakichś otwartych drzwi, wyważać drzwi, które tak naprawdę są otwarte. No i ta właśnie duchowa królowa matka Polski, Maryja, no teraz też ta koronacja, rocznica koronacji, no też jest wyjątkowym. Wystarczy, nie wiem, włączyć telewizję Trwam, zobaczyć, ile osób się gromadzi na apelu jasnogórskim każdego dnia. I że też to ta miłość macierzyńska Matki Bożej Jasnogórskiej przyciąga też osoby z zagranicy. Ile osób przyjeżdża i mówi właśnie, że to jest atmosfera niezwykła.
Domu,
że
ta, atmosfera
ta,
domu.
Tak, atmosfera domu, że oni przyjeżdżają, chcą tu być, że to jest wyjątkowe miejsce, że nie czują się obco, tylko nie przyjeżdżają z wizytą jak turyści z zewnątrz, tylko oni się przyjeżdżają modlić, że tutaj znajdują też coś dla siebie, tą miłość matczyną, która promieniuje. Słuchajcie, może byśmy tak teraz, już się czas audycji zbliża do końca.
Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo mówiłaś o tych podziałach, prawda? Warto też tu wspomnieć na temat bardzo powszechnych podziałów, jakie panują ze względu na poglądy polityczne. Teraz jest bardzo podzielony jest nasz naród. Ludzie są podzieleni, ponieważ wystarczy, że ktoś powie, że powiedzmy, nie wiem, jest tam z jakimś zakodem za PO, czy za Nowoczesną, czy za PiS-em. I często ludzie w ogóle zupełnie się od siebie odwracają, zapominając o tym, że no, jesteśmy Polakami razem właśnie, że to nie jest aż tak istotne, że to nie przyniesie żadnej korzyści, jeżeli będziemy kogoś, będziemy na kogoś niemili, czy będziemy się od niego odwracać tylko ze względu na jego poglądy polityczne. Możemy się z nimi nie zgadzać, prawda, ponieważ ja sam osobiście wierzę, że wiele liberalnych mediów promuje złe antywartości, aczkolwiek na pewno zła nie pokonuje się złem i nieuprzejmością. Zawsze warto się modlić za tych ludzi i okazywać miłość, bo właśnie miłością potrafimy znacznie więcej zmienić po prostu tych ludzi, których uważamy za, na przykład, że źle myślą, no to miłością zdziałamy najwięcej.
Tak jak Jan Paweł II miłością zmieniał oblicze Polski.
Tak, i z komunistycznego kraju tak, jako taką w miarę się uwalniamy.
No ja bym jeszcze chciała tutaj, bo tak zeszliśmy na takie tematy patriotyczne, bardzo ważne, ale jeszcze jednak na koniec, żeby wybrzmiało tak bardziej w kontekście macierzyństwa, w kontekście też świętości. Jaka jest rola matki? Każdy z nas jest powołany do świętości i zobaczmy, że jak wiele świętych w ich życiu właśnie dominujące, istotną rolę miała właśnie matka. Warto tu przypomnieć chociażby postać świętego Augustyna, gdzie jego matka, no ile lat ona się modliła, tak, o nawrócenie swojego syna i można powiedzieć, że to jej macierzyństwo no jakoś się tak wypełniło właśnie, że jej rola, troska trwała aż do skutku, tak, że ona nie poddała się, że jej, że po prostu wytrwale pukała do nieba, żeby ten jej syn się nawrócił i jak wielkie potem to nawrócenie było. Czy chociażby matka ojca Kolbego, on też zachował się wspaniały, wzruszający list ojca Kolbego z Oświęcimia, gdzie on pisze do swojej matki, żeby się za niego nie martwiła. No to też są przykłady tego, że świętość nie bierze się też znikąd, mm-hmm. tak? Że to wychowanie matczyne ma dominującą rolę. Więc myślę, że możemy zakończyć życzeniami dla wszystkich mam. Pierwsze z podziękowaniem za to, że jesteśmy tutaj, że nam dały życie, ale że też przekazały wiarę i że no, są takim fundamentem tego to naszego rozwoju.
Tak,
są wzorem dla nas świętości, że wszystko to, co już osiągnęliśmy, możemy się rozwijać i nawet to, że tutaj jesteśmy w radio, to no, w dużej mierze im zawdzięczamy, więc mi się wydaje, że właśnie tak, że możemy też obiecać modlitwę naszą. Obiecujemy wam, mamy tak. naszą modlitwę i pozdrawiamy mm-hmm. wszystkie
mamy. I zanurzamy w tej modlitwie teraz.
Tak, tak,
zanurzamy wszystkiego teraz. Najlepszego, mamo.
Wszystkiego najlepszego.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Kończy się kolejny dzień naszego życia. Dzień szczególny, kiedy pamiętamy, wspominamy nasze ziemskie matki. dziękując za dar ich życia, dziękując za każdy gest miłości, za każde słowo, którym nas podtrzymywały, podnosiły i dalej to czynią. Chcemy też może przeprosić za to, że nie zawsze byliśmy dobrymi dziećmi dla naszych ziemskich mam, ale też dla Boga, który nas stworzył. Przeprosić za każdy grzech, którym obraziliśmy Boga, drugiego człowieka, którym godziliśmy również w naszą ludzką, człowieczą godność. Chcemy przeprosić za to wszystko, co było złe, co było przeciwne miłości Pana Boga i oczywiście poprosić o miłosierdzie, o to, by dalej łaska Pana Boga towarzyszyła nam. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezus, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj niech moc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie Ojcu i Duchowi niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja.
Alleluja, alleluja.
Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nagłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
O których Ty już więcej nie pamiętasz. Nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, zwiększyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoja łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i Tobie mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, zmartwychwstał, powiedział, alleluja, błagaj za nami Boga, alleluja. Oczywiście ta modlitwa, tak jak zwykle każdego wieczoru, kiedy kończymy czas wzrastania, obejmuje wszystkich, którzy o tę modlitwę proszą, w sposób szczególny naszych słuchaczy, a dzisiaj w sposób szczególny nasze mamy. Dlatego tę modlitwę zanieśliśmy, ale no nie może zabraknąć również takich bardzo konkretnych pozdrowień. Mamy jeszcze kilka minut, więc oddaję głos naszym gościom, by pozdrawiali.
Marysia, ja chciałam pozdrowić serdecznie moją mamę, jej życzyć wszystkiego dobrego, wielu łask Bożych i wielu radości jeszcze z nas, z dzieci i z wnuków. Chciałam też pozdrowić moją mamę chrzestną, Krystynę, i moje mamy duchowe, które spotykałam na przestrzeni moich lat, i ciocie, i siostry zakonne, i panie wychowawczynie w szkole, i nauczycielki. Wszystkie te kobiety są niezwykle ważne w moim życiu i mnie ukształtowały, i bardzo, bardzo wiele im zawdzięczam i bardzo je kocham.
Przemek, chciałem pozdrowić moje dwie mamy, Annę i Grażynę, dziękując za waszą obecność. Bardzo, bardzo się cieszę, że was mam. W różnych chwilach, w chwilach trudnych, w chwilach radosnych, tak jak wy jesteście dla mnie, tak samo ja będę dla was. Chciałem również pozdrowić mojego brata Mirka, który wytrwale słuchał audycji, który przynosi mi wiele radości, budując odpowiedzialnie swoje życie, idąc w dobrą stronę. Także bardzo się cieszę. Dziękuję.
Ewa, ja chciałam złożyć serdeczne życzenia moim mamom, Hani i Marii, i podziękować za cały trud właśnie macierzyństwa i też teraz ten trud, ponieważ ja z mamą Hanią, moją teściową kochaną, mieszkam, więc za to codzienność, za te troski i za obecność, i serdecznie właśnie pozdrowić, i też pozdrawiam moją mamę chrzestną Joasię, cioci Joasię, i właśnie wszystkie te mamy duchowe, obecną mamę Justynę duchową moją, i wszystkie te kobiety, które stanęły na mojej drodze i też są tym wzorem takim, na którym mogę, z którego mogę czerpać te wszystkie przyjaźnie, i chcę pozdrowić całą rodzinę, mojego męża i dwójkę moich ukochanych dzieci i wszystkich naszych przyjaciół, którzy też nas słuchają. Bardzo serdecznie pozdrawiam.
Małgosia, ja chciałam pozdrowić oczywiście mamę najukochańszą. Chciałam też pozdrowić mamę chrzestną i też mamy duchowe, które miałam i mam w życiu, ale także tatę chciałam pozdrowić i rodzeństwo i wszystkie moje koleżanki, które są już mamami i chciałam też pozdrowić redakcję Miłujcie się wszystkich recesiaków, którzy nas słuchają i wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Iwona. A więc ja chciałabym na wstępie pozdrowić moją czcigodną rodzicielkę Ewę i złożyć też jej najserdeczniejsze życzenia wszelkiego błogosławieństwa Bożego. Też pozdrawiam tatę, żeby mu nie było smutno. Moich wszystkich przyjaciół. Dziękuję.
Alan, ja pragnę przede wszystkim właśnie pozdrowić mamę Hannę i podziękować za cały trud, jaki włożyła w wychowanie nas i za każde wyrzeczenie, za każdą sekundę, jaką poświęciła, żeby być przy nas, za zrezygnowanie właśnie z pracy, żeby mieć więcej czasu dla nas, za znoszenie nas, za każdy uśmiech i za to, że po prostu jesteś mamą. Także pragnę pozdrowić mojego brata Damiana i życzyć mu wszystkiego, czego Pan Bóg dla niego życzy, abyś był Damian szczęśliwy. Pragnę także pozdrowić Lecha, mojego przyjaciela, który zawsze ma dla mnie dobre słowo i jest dla mnie wsparciem, no, żeby wiodło ci się tak, jak Maryja dla ciebie pragnie, której się powierzyłeś. I także pragnę pozdrowić moją mamę chrzestną, ciocię Basię, i także życzyć wszystkiego Bożego. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję ja za udział wasz w tej audycji naszej dzisiejszej. No i mam nadzieję, że spotkamy się już niebawem. W czerwcu się chyba nie widzimy, z tego co wiem, ale RCS można spotkać na Jasnej Górze, o czym była mowa. Zapraszamy. No ale w sierpniu przyjedziemy chyba do Grudka.
Zapraszamy.
Zaproszenie
też
jest audycja, przyjęte.
Tak.
Teren piękny, więc i tematy jak zawsze też bardzo ważne, aktualne, podejmowane, więc czujemy się tam dobrze, więc myślę, że przyjedziemy. Nic nie stanie na przeszkodzie. Bardzo dziękuję wam. Dziękuję wszystkim, którzy tego wieczoru do nas pisali, SMS-owali. Dziękuję serdecznie za wszystko, za każdą aktywność. Oczywiście zapraszamy, zachęcamy za tydzień. Czas wzrastania Westerplatte Młodych z Pól Lednickich. Dzień przed spotkaniem młodych Lednica 2000. Na zachętę pieśń, którą będziemy śpiewać, i ci kochaj, hymn tegorocznej Lednicy już za moment wybrzmi na antenie naszego radia, a później ostatnie wydanie tego dnia wiadomości.